Na sali jest zalogowanych obecnie 22 radnych, a więc kworum, które pozwala nam przeprowadzić dzisiejszą sesję, osiągnęliśmy. Wraz z proponowanym porządkiem obrad zostały Państwu dostarczone projekty uchwał. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego, komunikaty. Chciałbym rozpocząć od tego, że w tych dniach w Poznaniu przebywa delegacja naszego miasta partnerskiego Kutaisi w Gruzji. Ta wizyta jest związana z realizacją projektu szkoleniowego prowadzonego w Urzędzie Miasta Poznania. Delegacja przebywa pod kierownictwem szefa gabinetu prezydenta miasta Kutaisi. I witam Państwa bardzo serdecznie. I w związku z tym chciałbym na chwilę udzielić głosu właśnie panu Tengizowi Topuridze, szefowi gabinetu prezydenta miasta Kutaisi. Bardzo proszę.
Уважаемые дамы и господа, приветствую вас. Для нас большая честь присутствовать в городе Познане и присутствовать на собрании местного совета. Для нас большая честь присутствовать в городе Познань и также присутствовать на собрании городского совета.
Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że możemy przebywać w Poznaniu i również na sesji dzisiejszej Rady Miasta.
Kutaisi i Poznań, pobratymy города с 2009 года.
Miasta Poznań i Kutaisi są miastami partnerskimi od 2009 roku.
I my możemy сказать, że z 11 pobratymych городов самые активные и самые плодотворные отношения у нас с городом Познань.
I mogę powiedzieć, że spośród wszystkich miast partnerskich, z którymi utrzymujemy kontakty, kontakty z Poznaniem są w tej chwili najbardziej aktywne, najcieplejsze.
I to благодаря большой поддержке waszej strony.
I to w dużej mierze dzięki wsparciu strony poznańskiej.
Za co my jeszcze raz chcemy wyrazić благодарność.
Za co chcielibyśmy wyrazić naszą ogromną wdzięczność.
A co касается naszego przybycia w Poznanie, które trwa się z 3 aprila po 21 aprila, my przyjechali po programie Poddержка предпринимательства.
Jeśli chodzi o naszą obecną obecność w Poznaniu, przebywamy w ramach projektu Administracja Lokalna Wspiera Przedsiębiorczość w ramach programu Polskiej Pomocy MSZ w 2011 roku i będziemy w Poznaniu, jesteśmy od 3 do 21 kwietnia.
Первую неделю абсолютно все по программе мероприятия были очень интересны для нас. И вообще для нас очень интересно опыт последних 20 лет, польский опыт последних 20 лет.
Pierwszy tydzień naszego pobytu, który już się zakończył, był dla nas bardzo ważny i bardzo ciekawy. Mogliśmy obserwować, jak rozwijała się demokracja i współpraca z przedsiębiorcami w Poznaniu przez ostatnie 20 lat.
Chcę pobłogodzić Sowiet za poddержку programu Akademicki Poznań.
Chciałbym również bardzo podziękować Państwu Radnym Radzie Miasta Poznania za wsparcie, jakie udzielacie za pomocą programu Akademicki Poznań.
Poskolku w Gruzji sama główna problema to problema profesjonalizmu.
Ponieważ jednym z głównych problemów w Gruzji to jest problem oświaty i kształcenia profesjonalnego.
После 2008 года эта программа как раз поддерживает наших студентов, чтобы они получили европейское знание от вас.
От 2008 года этот программа вспира наших студентов, по то, чтобы могли получить европейскую эдукацию.
С вашего позволения я еще пару минут отниму у вас, я представлю мой город, коротку та Кутаїсі.
Если państwo позволят, хотел бы в кілька словах оповідати о нашем місті, місті Кутаїсі.
Население составляет 188 тысяч человек. Это по официальным данным, но сейчас их больше.
Według oficjalnych danych w mieście Kutaisi mieszka 188 tysięcy ludzi. To są dane z 98 roku, natomiast nieoficjalnie żyje ponad 200 tysięcy osób.
Bliżejszy portowy город, город Poci, 102 km od Kutaisi.
Od Kutaisi do najbliższego miasta portowego, miasta Poti, dzielą nas około 102 km.
До второго портового города и также туристического города Батуми 140 километров.
140 километров с места Кутаиси есть до места Батуми, которое есть również местом портовым и курортом туристичным.
А до столицы Грузии 212 километров.
212 километров дели нас от столицы, места Тбилиси.
В прошлом году по указу президента Грузии господина Саакашвили Кутаиси был объявлен второй столицей Грузии.
Згодом с решением президента Михаила Саакашвилего Кутаиси стало оглашено второй столицей Грузии.
И начался необратимый процесс развития и построения города Кутаиси.
И в тот способ начался процесс разбудовы города Кутаиси.
Начался процесс децентрализации.
Начался процесс децентрализации.
Кутаиси начали строить парламент, новый парламент Грузии, который в 2012 году уже закончится строение, а в 2013 году парламент нового созыва продолжит работу в Кутаиси.
В 2012 году закончится будова будинку парламенту грузинского в Кутаиси, и в 2013 свою працу в месте распочне уж парламент грузинский.
А также в Кутаиси перенесли, построили новое здание палата контроля грузинского.
До Кутаиси принесла се уж изба контроли грузинской.
А также департамент дорог Грузии.
И выдел дорог, центральный выдел дорог Грузии.
И регулирование, комиссия регулирования энергоносителей тоже центральный, из центральной.
И комиссия контроли энергетичной.
В Кутаиси в течение за полтора года было потрачено несколько десяток миллионов долларов за построение инфраструктуры. Я вам вкратце расскажу тоже об этом.
Chciałbym kilka słów powiedzieć o infrastrukturze, która została w ostatnim czasie zbudowana za kilkadziesiąt milionów euro w naszym mieście.
W tym roku w Kutaisi będzie postrojona 71 tysiąca kwadratnych metrów drog, to 9 kilometrów drogi w городе, na co będzie potrzebne 250 tysięcy amerykańskich dolarów.
250 tysięcy dolarów amerykańskich zostało wydanych na inwestycje dróg, to będzie 71 tysięcy kilometrów kwadratowych.
Полностью будет изменена водная система на 8 улицах Кутаиси, на что будет потрачено около 200 тысяч американских долларов.
Около 200 тысяч американских долларов станет выданных на разбудовę систему водного на 8 главных улицах.
Наша цель усовершенствование водной системы города, питьевой воды.
Jeżeli chodzi o wodę pitną, to jest bardzo ważny cel w tej chwili, żeby ten system został ulepszony.
Na 20 ulicach Kutaisi będzie zabezpieczona nowa systema trub i wstanowienie starych trub, na co będzie potracone 300 tysięcy amerykańskich dolarów.
300 tysięcy dolarów amerykańskich zostanie przeznaczone na zmianę rur na 20 ulicach miasta.
Około 900 tysięcy dolarów będzie potracone na oświetlenie ulic.
900 tysięcy amerykańskich dolarów zostanie przeznaczone na nowy system oświetlenia w mieście.
Na tym etapie będzie na 133 ulicach oświetlenie.
Na 133 ulicach takie oświetlenie zostanie zamontowane.
500 tysięcy lari, to 300 tysięcy dolarów, będzie potrzebne na postrojenie stadionów i dzieckich sadów.
500 tysięcy lari, to jest około 300 tysięcy dolarów, zostanie przeznaczonych na stadiony i na rozbudowę infrastruktury przedszkolnej.
I wszystko to wkrótce ja wam rozkazał, i za to, że chciałem podkreślić te procesy, które teraz idą tutaj.
I to wszystko, co wymieniłem w tej chwili, to procesy, które chciałbym podkreślić, które w tej chwili się odbywają w mieście.
Еще раз хочу выразить огромную благодарность от имени моей делегации, от имени нашего мэра, мэра города Кутаиси, господина Тевдорадзе, от главы местного совета, господина Амбирана Ходагьяни. И еще раз выразить огромное спасибо вам за ту поддержку, которую вы оказываете за последние годы. Спасибо.
В имени своим, как шефа делегации, в имени моих коллегов, которые приехали вместе со мной, oraz в имени мэра города Кутаиси, пана Тевдорадзе, хотел бы раз еще очень сердечно Państwu podziękować za całe wsparcie, które udzielacie nam, miastu Kutaisi, w ramach współpracy partnerskiej i również podczas obecnego projektu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za tą prezentację i za miłe słowa wypowiedziane pod adresem Poznania. Myślę, że wyrażę opinię nas wszystkich, że to taka jest kolej rzeczy, że kiedyś, zresztą w tej chwili też korzystamy z rozmaitej pomocy, również my, z pomocy i wsparcia, i taka zasada, że to, co otrzymujemy, tym też możemy się podzielić i to, co mamy udostępnić również Państwu, jest chyba dobrą zasadą i cieszymy się, że ta pomoc może Państwu służyć. A poza tym Gruzja jest pięknym krajem i Kutaisi jest pięknym miastem i myślę, że będą jeszcze nie raz okazje, żeby spotkać się czy w Poznaniu, czy właśnie w Kutaisi. Dziękujemy za tą wizytę i za te słowa. A w dalszym ciągu punktu komunikaty chciałbym Państwa radnych poinformować o następujących sprawach. Do Rady Miasta wpłynęła skarga Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Miasta z 13 października 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Poznania oraz na uchwałę z dnia 12 października 2010 roku zmieniającą tę uchwałę właśnie. Wpłynęła również skarga na uchwałę Rady Miasta z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strumień Szklarka w Poznaniu oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie powołania kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta też 22 lutego 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów. Ponadto chciałbym Państwu przypomnieć, że 30 kwietnia 2011 roku upływa ustawowy termin do złożenia oświadczeń majątkowych. Stosowne druki są dostępne w Biurze Rady Miasta w pokoju numer 2. Na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję panią radną Lidię Dudziak oraz pana radnego Adriana Kaczmarka. To część komunikatów i druga część związana ze zmianami w porządku dzisiejszej sesji. Poza tymi punktami, które zostały już ujęte w porządku obrad, o czym Państwo zostali informowani, ponieważ wpłynęły te wnioski prezydenta na 7 dni przed dzisiejszą sesją, czyli w terminie ustawowym. Wpłynęły również wnioski, po pierwsze o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały 104/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych i projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich. To jest PU 106/11 i PU 105/11 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Robót Drogowych w Poznaniu. O uzupełnieniu porządku obrad o te trzy punkty, te trzy projekty, czyli projekt 104, 105 i 106, powinniśmy rozstrzygnąć w głosowaniu. Czy pan prezydent ma jakieś sugestie, w którym miejscu się to powinno znaleźć? Nie. Czy w sprawie tych projektów i uzupełnienia porządku obrad ktoś z państwa radnych chciałby głos swój zgłosić? Nie widzę. Ja więc zaproponuję, żeby te projekty rozpatrzyć po punkcie 9. W punkcie 9 jest nadanie statutu Zarządu Dróg Miejskich, a i następnie byśmy zrobili te uchwały dotyczące reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej i później tą dotyczącą ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków. A więc proponuję, aby w punkcie 9a umieścić projekt uchwały PU 105/11. Kto z państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu również? Tylko proszę najpierw o ekran do głosowania, żebyśmy to śledzili. Tak, głosowanie jest rozpoczęte. Czy wszyscy państwo oddali głos? Pani radna nie ma właściwej karty z tego, co widzę. Pan radny Wojciech Wośkowiak też nie działa? Czy pan nie ma właściwej karty? Wtedy były rozdawane. To może tam jest. To za... A co jest z kartą pana Wośkowiaka? Proszę przerwać to głosowanie w tej chwili. Ja już powiedziałem, przerywam to głosowanie. Czy potrzebujemy przerwy, czy... Poproszę ekran do głosowania w takim razie. I proszę o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt 9a projektu uchwały PU 105/11? Nie działa, tak? Co? Też nie działa. To proszę zresetować system w takim razie. Chwila przerwy w takim razie, ale proszę się nie rozchodzić. Państwo zresetują system i zobaczymy, czy to wszystko działa. Jest w porządku? No bo nie było drugiej. Co? Gdzie pisze? Nie mam takiego pisma. Nie. Ja nie mogę wprowadzić żadnej uchwały teraz na sesję. Ja jej nie miałem nigdzie. Ale sesji nie. No. Ale jak nie było, to znaczy, że nie miałem projektu uchwały. 2 tygodnie. Ale 2 tygodnie przed sesją muszę mieć projekt, żeby wpisać. Dzisiaj nie mogę nic wpisać, chyba że prezydent zgłosi wniosek, albo ktoś z rady zgłosi wniosek. A wtedy będziemy głosowali uzupełnienie. Mhm. Ktoś musi zgłosić uzupełnienie.
Proszę o ekran do głosowania. Powtarzamy. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad o ten punkt. Kolejne głosowanie to uzupełnienie porządku obrad o punkt 9b projektu uchwały 106. Proszę o oddawanie głosów, kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt 106, o punkt 9b, czyli projekt uchwały PU 106/11. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje również. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymały się. Rada postanowiła o uzupełnienie porządku obrad o ten punkt. I trzecie głosowanie, wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt 9c projektu uchwały 104, czyli ten dotyczący opłaty za wpis do rejestru żłobków. Proszę o głosowanie, kto jest za uzupełnieniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymujące się. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad również o ten punkt. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Pan radny Maciej Przybylak, ale to proszę nacisnąć przycisk. Bardzo proszę, pan Maciej Przybylak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, wczoraj na Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki opiniowaliśmy projekt określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych miasta Poznania dla młodych sportowców. Komisja zaopiniowała ten projekt uchwały. Ja również jestem członkiem kapituły, która się tym projektem zajmowała. Nie wiem, czy przez przeoczenie, czy przez jakiś inny zbieg okoliczności projekt tej uchwały nie znalazł się w porządku obrad. W związku z tym myślę, że byłoby celowe, gdyby ten projekt uchwały się znalazł, tym bardziej, że komisja merytoryczna wczoraj ten projekt uchwały na komisji zaakceptowała i zaopiniowała. W związku z tym zgłaszam ten projekt uchwały do porządku obrad.
Czyli jest to wniosek o uzupełnienie porządku,
porządku obrad.
Wyjaśniam, tak. Projekt nie znalazł się w porządku obrad, dlatego że w terminach na to przewidzianych nie było go w biurze rady.
Rozumiem.
Bo powinien projekt każdy znaleźć się 2 tygodnie przed sesją, żeby mógł być wpisany do porządku obrad. Następnie, może przypomnę Państwu procedurę. Jeśli prezydent zgłosi projekt uchwały na 7 dni przed porządkiem, przed terminem sesji, to zgodnie z dyspozycją ustawy o samorządzie gminnym jestem obowiązany uzupełnić porządek obrad o ten punkt. Następnie, jeśli wpłynie jakikolwiek wniosek o zmianę porządku obrad, to Rada jest zobowiązana w głosowaniu podjąć decyzję, czy uzupełnia, czy nie uzupełnia porządku obrad. W związku z tym, ponieważ nie było projektu uchwały w biurze Rady i nie było żadnego wniosku, to on się nie znalazł w porządku obrad dzisiejszej sesji, ani nie był do tej pory głosowany. Pana wniosek jest pierwszy. Proszę tylko powiedzieć, jaki to jest numer projektu uchwały.
To jest numer 102 łamane przez 11.
102 łamane przez 11. Czy ja mógłbym poprosić o ten projekt uchwały?
To jest 15A. Jest prowadzony. Przepraszam, jest prowadzony. To, tak, jest prowadzony. To mój błąd. Przepraszam bardzo. Jest prowadzony.
Co?
Jest.
No czy jest prowadzony, tak?
Jest, jest. Przepraszam, to mój błąd. Jest prowadzony. Przepraszam bardzo.
Moje wyjaśnienie pozostaje prawdziwe. W każdej sytuacji. Czyli wszystko w porządku, tak, panie radny? Dziękuję bardzo. Czy w punkcie komunikaty ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam punkt komunikaty. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego oświadczenia. Chęć złożenia oświadczeń zgłosili w dniu dzisiejszym pan prezydent Tomasz Kajzer, pani radna Joanna Frankiewicz, pan radny Bartosz Zawieja i pani Katarzyna Kretkowska. W tej kolejności proszę o wygłaszanie oświadczeń, a więc pan prezydent Tomasz Kajzer.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Na ostatniej sesji Wysoka Rada została poinformowana o złożonym oświadczeniu o, cytuję, narastających problemach w relacjach między Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania a jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Celem wyjaśnienia tych problemów nawiązaliśmy kontakt z większością działających na terenie miasta jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych, którzy stwierdzili, że złożone na sesji oświadczenie nie było z nimi konsultowane. Przedstawione w oświadczeniu przykłady dotyczyły zasadniczo tylko jednej z pięciu działających na terenie miasta jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej osiedle Kwiatowe i przykrością muszę stwierdzić, w dużej części zawierało informacje nieścisłe, a czasami wręcz nieprawdziwe. I tak, w odniesieniu do kwestii dotacji, OSP, aby otrzymać dotację, są zobowiązane do złożenia sprawozdania z działalności za poprzedni rok. Złożone sprawozdania podlegają kontroli zgodnie z zapisami umowy. W przypadku pojawienia się wątpliwości prowadzone są konsultacje i przyjmowane wyjaśnienia. W przypadku OSP Osiedle Kwiatowe pomiędzy 17 stycznia a 17 lutym bieżącego roku z prezesem prowadzono konsultacje i wyjaśnienia dotyczące liczenia dotacji za 2010 rok. Dotyczyły one kwalifikacji kosztów rodzajowych. 21 stycznia poproszono prezesów OSP o przekazanie danych niezbędne do podpisania umów. Powyższe dane dostarczano pomiędzy 31 stycznia a 16 lutego. W przypadku OSP Kwiatowe prezes zwłokę tłumaczył poszukiwaniem i chęcią zmiany banku prowadzącego rachunek OSP. Informuje, że numer rachunku stanowi część umowy i bez tego numeru rachunku umowy nie można podpisać. Po spełnieniu wszystkich formalno-prawnych obowiązków środki finansowe z budżetu miasta przekazywane są na konto bankowe w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Zarzut dotyczący nieudzielenia odpowiedzi OSP Kwiatowe i OSP Krzesiny o dostarczenie paliwa jest nieścisły, ponieważ 9 lutego, to jest nazajutrz po otrzymaniu wniosku, kierownik Oddziału Ochrony Ludności Wydziału przeprowadził rozmowę z wnioskującym panem Ciebielskim z OSP Kwiatowe i ze względu na trudności techniczne fizycznej dostawie paliwa zaproponował przyspieszenie rozliczenia ubiegłorocznej dotacji i dopełnienie formalności w celu uzyskania dotacji na rok bieżący. Jednocześnie okazało się, że ujęte w tym samym wniosku OSP Krzesiny nie potwierdziła zapotrzebowania na dostawę paliwa. Ponadto z informacji uzyskanej z Komendy Miejskiej PSP wynika, że powodem zadysponowania OSP z Lubonia 10 marca bieżącego roku do pożaru na osiedlu Kwiatowe nie był brak paliwa w jednostce OSP Kwiatowe, lecz zbyt długi czas podjęcia działań ratowniczych przez tą jednostkę. Kolejna kwestia, informacja z oświadczenia o uszkodzonym jedynym agregacie prądotwórczym do wydziału rzeczywiście trafiła dwukrotnie, 27 lipiec i 10 stycznia 2011 w formie okresowych sprawozdań. W żadnym z tych dokumentów nie było prośby o sfinansowanie naprawy tego agregatu, a OSP Kwiatowe dysponowało środkami finansowymi, którymi mogło na bieżąco dysponować według potrzeb. Wyżywiony agregat nie jest wbrew oświadczeniu jedynym urządzeniem tego typu, którym dysponuje OSP Kwiatowe, ponieważ na stanie OSP, według ich oświadczenia, są dwa agregaty prototwórcze. Pierwszy wniosek o użyczenie temu OSP agregatu ze stanu Urzędu Miasta wpłynął 17 lutego bieżącego roku i został zrealizowany z datą 23 lutego, a więc w terminie 5 dni. I kolejna kwestia dotycząca rzekomej praktyki niszczenia sprzętu, który jest w magazynach Wydziału Rozwiązania Kryzysowego, zamiast przekazywania go na potrzeby OSP. Ta informacja, gdyby była prawdziwa, rzeczywiście mogłaby bardzo silnie bulwersować. W rzeczywistości sytuacja wygląda następująco. Otóż w magazynie Wydziału przechowywany jest wojskowy sprzęt techniczny, który jest własnością Skarbu Państwa. Dysponentem tego sprzętu jest wojewoda wielkopolski. Sprzęt, który utracił możliwość użytkowania, jest utylizowany na koszt Skarbu Państwa lub przekazywany innym podmiotom na ich własny użytek. Natomiast, to chciałem podkreślić, nie może być przekazany dalszego obrotu, tylko możemy przekazywać jednostkom na ich własny użytek. I w rzeczywistości w 2010 roku Urząd Miasta przekazał nieodpłatnie grupom rekonstrukcyjnym oraz harcerzom znaczne ilości tego sprzętu wycofanego z użytkowania. A więc taka praktyka ma miejsce. W roku bieżącym także planujemy wydanie następnej partii sprzętu zainteresowanym. Natomiast 26 lutego bieżącego roku OSP Kwiatowe złożyło zapotrzebowanie na wycofany z użytkowania sprzęt OC i w zapotrzebowaniu oprócz bardzo dużej ilości umundurowania wymieniono m.in. 857 hełmów wojskowych, wyposażenie budowli ochronnych, w tym automatyczne zawory przeciwwybuchowe, wywiedne klapy schronowe. Jeśli chodzi o umundurowanie, to m.in. ponad 900 beretów, prawie 600 czapek futrzanych, ponad 700 krawatów. Rodzaj i ilość tego sprzętu nie wskazuje na to, aby miał on służyć statutowej działalności OSP Osiedle Kwiatowe. Przypomnę, że OSP Kwiatowe liczy 23 druhów. Poinformowano o tym pismem 14 marca. Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa w tym piśmie wyraził wolę przekazania sprzętu na potrzeby OSP Kwiatowe, ale po uprzedniej weryfikacji jej ilości. Napisaliśmy też, że jeżeli inne jednostki potrzebują taki sprzęt, to prosimy, aby przekazać informacje, aby zwróciły się bezpośrednio do Wydziału. Taki sprzęt mogą otrzymać, ale powtarzam, na potrzeby własne, a nie do obrotu, nie na pośrednictwo w dalszym przekazywaniu tego sprzętu. Na marginesie, odnosząc się do oświadczenia, warto zauważyć, że w zasobach miejskiego magazynu nie ma takiego sprzętu jak kuchnia polowa czy lornetki. To było w oświadczeniu. Takiego sprzętu niestety nie mamy, więc prosimy nie informować o tym, że można go uzyskać, bo tego nie ma w naszych magazynach. Wysoka Rado, pragnę zapewnić, że miasto przywiązuje duże znaczenie do działalności Ochotniczej Straży Pożarnych i wszelkie uwagi będziemy starać się jak najszybciej, jak najdokładniej wyjaśniać. Pragnę poinformować, że niezależnie od tych wyjaśnień zobowiązałem dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego do omówienia kwestii zgłoszonych w oświadczeniu z przedstawicielami OSP Kwiatowe, bo tego OSP one zasadniczo dotyczą, w celu uniknięcia podobnej sytuacji w przyszłości. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Kolejne oświadczenie przedstawi pani radna Joanna Frankiewicz. Proszę bardzo. No.
W ubiegłą niedzielę, 10 kwietnia, obchodziliśmy pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Myślę, że niezależnie od opcji politycznej, jaką reprezentujemy, nikt z nas nie zaprzeczy, iż był to jeden z największych dramatów w dziejach narodu polskiego. Dlatego też z żalem odnotowałam fakt, iż wśród delegacji składających kwiaty podczas uroczystości rocznicowych zorganizowanych w Poznaniu zabrakło oficjalnej delegacji Rady Miasta. Takie rocznice powinny być, uważam, świadectwem, że pomimo różnic politycznych wobec pewnych dramatów wciąż jesteśmy jednym narodem, a udział w takich uroczystościach naprawdę pomaga na nowo to sobie uświadamiać. Z drugiej strony jest też świadectwem dla społeczeństwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejne oświadczenie wygłosi pan radny Bartosz Zawieja.
Halo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zwracam się może z takim apelem do władz wykonawczych miasta, w tym również do pana prezydenta, ponieważ w 2009 roku weszła w życie kolejna aktualizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i na dzisiejszej sesji będziemy procedować w zakresie udzielania bonifikaty mieszkańcom, którzy mieszkają w tego typu lokalach. Z uwagi na fakt, że w udział gospodarki nieruchomości te podwyżki, które sięgają 100% opłat za użytkowanie wieczyste, wprowadza sukcesywnie, obecnie wiem, że tego typu procedura jest wdrażana na Wildzie. Zwracam się z takim apelem, aby w ramach może poprawki, którą pan prezydent przyjął w wysokości 150 tysięcy złotych na konsultacje społeczne, informować mieszkańców o tym fakcie, ponieważ jeżeli dzisiaj uchwalimy tą uchwałę, mieszkańcy będą mieli instrument, z którego będą mogli korzystać w zakresie tych bonifikat. Niemniej w terenie czy w całym mieście jest dużo obaw, takich nawet sytuacji bardzo frustracyjnych, które możemy uniknąć, więc proszę władze wykonawcze miasta o to, aby z tych instrumentów jak najszerzej informować mieszkańców, czy to można jakichś spotkań wspólnotami mieszkaniowymi, czy też może jakimiś innymi drogami elektronicznymi. Drugim oświadczeniem, które chciałbym zgłosić i również z gorącym apelem do władz miasta, jest jak najszybsze przystąpienie do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Palacza Głogowska, Ściegiennego, Arciszewskiego. Obecnie na tym terenie praktycznie rzecz biorąc deweloperzy budują z taką intensywnością, że są dantejskie sceny, się non-stop odbywają, ponieważ nawet karetka nie może wjechać i pomóc osobie, która jest w potrzebie, a nie daj Boże odpukać no, bez wątpienia w ciągu ulicy do bloków wojskowych obecnie na ulicy Górczyńskiej czy Kordeckiego szans, żeby wjechała tam jakiś mini nawet straż pożarna odpukać w razie jakiegoś większego nieszczęścia nie ma. Jest to około 0,7 km kwadratowego. Na tym obszarze mieszka ponad 5 tysięcy ludzi. W tym roku deweloperzy mają oddać do użytku około 500 mieszkań, więc prosiłbym, aby jak najszybciej tą kwestię co do ładu przestrzennego w tej okolicy uporządkować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I ostatnie oświadczenie wygłosi pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, to oświadczenie wygłaszam w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej na dzisiejszej sesji. Mamy po raz pierwszy w tym roku dokonywać przesunięć i zmian w budżecie miasta. Chcieliśmy tylko przypomnieć, że nasz klub składał szereg poprawek na etapie tworzenia tego budżetu, z których to poprawek szereg zostało do tegoż budżetu przyjętych i oczekujemy, iż pan prezydent przedstawi przy okazji rozpatrywania dzisiejszych zmian stan realizacji tych przedsięwzięć, które pan prezydent przyjął, a przez nas proponowanych drogą autopoprawki do budżetu, który jest w tej chwili realizowany. Szereg poprawek przez nas proponowanych, część z nich była także proponowana przez czy indywidualnych radnych z innych klubów, czy przez inne kluby, została odłożona, nie przyjęta, ale z taką deklaracją pana prezydenta, że będą te przedsięwzięcia, gdyż są ważne, uwzględniane w toku pojawiania się możliwości budżetowych w toku roku budżetowego, ponieważ część z tych poprawek nie jest proponowana w dzisiejszych zmianach. Chcielibyśmy wiedzieć z jakich przyczyn i przypomnieć o jakie to zmiany chodziło. I ja tylko w takim zupełnie telegraficznym skrócie przypomnę, że wnosiliśmy poprawki w czterech takich głównych jakby działach merytorycznych. Pięć poprawek dotyczyło działań na rzecz dzieci, zwłaszcza tutaj najmłodszych. Wnosiliśmy o remont poznańskich pustostanów z przeznaczeniem na 3 rodzinne domy dziecka. To zostało przyjęte do budżetu. Jaki jest stan realizacji, jaki jest stan pojawienia się w roku, możliwość pojawienia się tych domów dziecka w tym roku budżetowym. Proponowaliśmy także utworzenie filii domu dziecka nr 3 na Pamiątkowej. coś w tej sprawie wiemy, że jest ruszone, chcielibyśmy wiedzieć, na jakim etapie jest ta sprawa. Proponowaliśmy z uwagi na dramatyczny brak opieki, zorganizowanej opieki na terenie miasta, zwłaszcza dla dzieci najmłodszych, 2-3-letnich, proponowaliśmy z jednej strony budowę żłobka dla przynajmniej 200 dzieci nowego oraz wnosiliśmy o organizowanie w nowych blokach komunalnych żłobków, klubików dziecięcych i przedszkoli. Parę dni temu weszła w życie ustawa sejmowa, która umożliwia nowe formy opieki nad najmłodszymi, która miała dać także samorządom narzędzia, ażeby takie nowe formy, tańsze, jak zapowiadał ustawodawca, mogły się pojawić. Jesteśmy zaniepokojeni informacjami o tym, że skutek dla naszego samorządu, przynajmniej tak on jest przedstawiany na komisji merytorycznej, jest taki, iż pan prezydent proponuje podniesienie opłat w żłobkach o dość znaczącą kwotę w istniejących żłobkach, taka, żeby móc w dość skromnym zakresie poszerzyć ofertę tej opieki. I prosimy o to, ażeby pan prezydent przedstawił szczegóły tych konsekwencji z jednej strony wprowadzenia w życie ustawy, a z drugiej strony prosimy o poinformowanie nas, na jakim etapie jest to, co pan prezydent przyjął do budżetu, a mianowicie no właśnie to zorganizowanie w nowych blokach komunalnych żłobków, klubików dziecięcych i przedszkoli. Myśmy odstąpili od wnoszenia do budżetu żłobka, dużego żłobka dla 200 dzieci, mając deklarację pana prezydenta, że będą realizowane te potrzeby w inny sposób. Czy one są realizowane, nie mam w tej chwili pewności. Natomiast jest zapowiedź podniesienia opłat dla rodziców, z czym się nie zgadzamy. Był także nieprzyjęty do budżetu projekt remontu harcówki w celu stworzenia harcówki świetlicy środowiskowej nad Jeziorem Maltańskim. Nie była to duża kwota. W tej chwili takie możliwości budżetowe się pojawiają i mamy pytanie do pana prezydenta, czemu to się nie pojawiło w poprawkach do budżetu. W zakresie kultury było szereg przedsięwzięć, które znajdują się na jakimś etapie realizacji, ale prosilibyśmy także o konkrety. Tu chodzi o inwestycje szkoły, na terenie szkoły Bojery, chodzi o salę teatralną, dom tramwajarza, który ma się stać lokalnym ośrodkiem kultury na Jeżycach. To jest na jakimś etapie, za co dziękujemy. Pojawiają się tam inicjatywy, ale jak to wygląda w dniu dzisiejszym, gdyby pan prezydent mógł przedstawić od strony finansowej, czy te środki trafiły do Estrady Poznańskiej, bo Estrada Poznańska tydzień temu przejęła od ZKZL dokumentację i jakby przejęła tę jednostkę. Fort II dla organizacji Lepszy Świat też coś tam się ruszyło. Czy możemy prosić o szczegóły, na ile? Poznański Kongres Kultury jest przygotowywany. Wnosiliśmy także o ogrodzenie na terenie Parku Miejskiego. Chodzi o stare zoo. Tutaj zgodnie z pismem, które otrzymałam od pana prezydenta Gruszyńskiego, jest to przesuwane na rok przyszły. Szkoda, bo rozumieliśmy, że mogły się pojawić możliwości budżetowe w tym roku. I prosimy o tym pamiętać, gdyby takie się jeszcze pojawiły. Mieszkania komunalne byśmy wnosili o remonty pustostanów celem powiększenia znacząco liczby mieszkań, którymi miasto socjalnych mogłoby dysponować. Tu była obietnica, że 70 mieszkań będzie przez ZKZL wyremontowanych tych pustostanów. Na jakim to jest etapie? I wreszcie w zakresie inwestycji z pola komunalnego toaleta na rynku Łazarskim pojawiła się prawie zaraz po przegłosowaniu przez nas budżetu, więc to było super. W ogóle się pojawiła równolegle z naszym wnioskiem. No, oby z każdym wnioskiem tak było. Miało być dodatkowych 200 koszy na śmieci. szeroko rozumianym Śródmieściu, czy te kosze się pojawią, ponieważ właśnie się wiosna pojawiła i zawsze tych śmieci gwałtownie przybywa, kiedy śniegi topnieją wokół istniejących koszy lub tam, gdzie ich brakuje. I prosiliśmy także o wykaz miejsc na chodnikach, w przejściach dla pieszych, tam, gdzie wszelkich takich miejsc, gdzie pojawiają się bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych. Chcieliśmy, żeby jakieś środki się na inwentaryzację tych miejsc znalazły i mieliśmy zapewnienie, że taką inwentaryzację prowadzi ZDM, na jakim to jest etapie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie oświadczenia, które Państwo radni chcieli dzisiaj przedstawić. Ja jeszcze dodam informację, że otrzymali Państwo na serwerze informacje o interpelacjach, które zostały złożone w pierwszym kwartale tego roku, także tą Państwo informację już mają. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Jest to projekt uchwały PU 95/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2011 rok. Pani skarbnik przedstawi projekt. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok wraz z autopoprawką. Treść autopoprawki została Państwu doręczona drogą elektroniczną w dniu dzisiejszym. Przed chwilą tekst autopoprawki przekazałam panu przewodniczącemu Rady. Zmiany zawarte w projekcie uchwały były Państwu szczegółowo przedstawiane na komisjach merytorycznych. Wczoraj ze zmianami została zapoznana Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta, stąd nie będę ich w tej chwili omawiała. Oczywiście jesteśmy gotowi, aby Państwu odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące zmian zawartych w projekcie. Pozwolę sobie tylko w tym miejscu przypomnieć, że skutkiem wprowadzonych zmian jest zwiększenie dochodów miasta o kwotę ponad 3 043 000, w tym dochodów majątkowych o kwotę prawie 84 000. Natomiast wydatki w wyniku tej zmiany zwiększamy o kwotę 20 000 000, prawie 429 000. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 2 445 000, natomiast wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę ponad 17 984 000. Największe kwoty dotyczą zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych na drogi. Na drogi w ramach wydatków bieżących przeznaczamy kwotę ponad 3 000 000 zł, a kwoty te będą przeznaczone na usuwanie skutków zimy. Natomiast po stronie wydatków majątkowych wprowadzamy kwotę 20 000 000 zł na zadanie związane z przebudową ulicy Grunwaldzkiej na realizację układu dwujezdniowego. Proponowana zmiana, jak żeście się Państwo na pewno zdążyli zorientować, oznacza wzrost deficytu miasta o kwotę ponad 17 385 000. I dla zbilansowania tego deficytu uruchamiamy, czy włączyliśmy środki z rozliczenia roku 2010. Co ważne, wprowadzamy pożyczkę w wysokości 500 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i tym samym umniejszamy pozycję przychodów, emisja obligacji o kwotę 500 000. Natomiast w ramach autopoprawki, jeżeli chodzi o autopoprawkę, zmiany w przeważającej mierze mają charakter czysto formalny i w drodze autopoprawki wprowadzamy 3 decyzje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie przyznania miastu Czech dotacji w łącznej kwocie 400 000 zł. I tak 50 000 zł miasto otrzyma na program ratowania starych, cennych drzew. 50 000 miasto otrzyma na termomodernizację budynku przedszkola nr 86 przy ulicy Słowackiej. Wielkopolskiego oraz kwotę 300 tysięcy złotych w formie dotacji poprzez budżet miasta otrzyma Państwowa Powiatowa Straż Pożarna na zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ograniczania stref skażeń. Autopoprawką w części dochodowej zmieniono źródła finansowania w zakresie 2 projektów oświatowych miękkich w ten sposób, że zmniejszono o 13 230 zł udział środków z budżetu państwa w finansowaniu tych projektów na rzecz środków z Unii Europejskiej. Ponadto w części wydatkowej autopoprawki wprowadzamy jeszcze 2 inne zmiany. Pierwsza polega na zmianie klasyfikacji budżetowej wydatku zapisanego w projekcie uchwały w wysokości 1 milion złotych w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z dotacji dla organizacji pozarządowej na dotacje dla Estrady Poznańskiej. Kwota ta zostanie wykorzystana na dofinansowanie plenerowych projektów kulturalnych dla mieszkańców Poznania oraz na działania związane z wydarzeniami w telewizji PTV3 i Radiu Merkury. Druga zmiana dotyczy przeznaczenia kwoty 20 tysięcy złotych na funkcjonowanie biura Mediations Biennale i jako źródło sfinansowania tej poprawki proponujemy środki zapisane w pozostałej działalności w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa, którą to pozycję umniejszamy tą autopoprawką o 20 tysięcy złotych. Podsumowując, zmiany zawarte w autopoprawce nie wpływają one na wynik budżetu, jedynie na zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 400 tysięcy złotych. W imieniu prezydenta miasta proszę o przyjęcie zmian zaproponowanych w projekcie uchwały i autopoprawce. Dziękuję.
Bardzo dziękuję pani skarbnik. Niniejsza uchwała była opiniowana przez Komisję Rady Miasta i tak Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie. 7 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej opinia pozytywna, 5 głosów za, nikt nie był przeciw, 6 osób się wstrzymało. Komisja Kultury i Nauki opinia pozytywna, 8 osób za, nikt nie był przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Komisja Oświaty i Wychowania 7 głosów, opinia pozytywna, 7 głosów za, nikt nie był przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki opinia pozytywna, 9 głosów za, nikt nie był przeciw, 4 osoby się wstrzymały. Komisja Ochrony Środowiska opinia pozytywna, 4 osoby za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 5 osób głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Komisja Samorządowa, opinia pozytywna, 4 osoby za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. I Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta, opinia pozytywna, 3 osoby za, 1 osoba była przeciw, 4 osoby wstrzymały się i 1 osoba zgłosiła swoją obecność. Szanowni Państwo, czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Czy w imieniu komisji ktoś chciałby się wypowiedzieć? Rozumiem, że te głosy, które są tutaj, pan radny Tomczak w imieniu komisji, tak? Bardzo proszę, pan przewodniczący Michał Tomczak.
Bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, jedna uwaga na dzisiejszym posiedzeniu, na dzisiejszym dokończeniu posiedzenia. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania przegłosowała wniosek, stanowisko do pana prezydenta w odniesieniu do tego projektu uchwały nowelizacji budżetu. Pieniądze 2 miliony złotych, które przeznaczone mają być, które zgodnie z projektem przeznaczone mają być na utworzenie filii domu dziecka numer 3, na pozyskanie budynku lub i jego adaptację. Komisja wnosi, przedstawimy ten szczegółowo to stanowisko jeszcze dzisiaj, załączymy do projektu uchwały. Komisja wnosi, aby pan prezydent podjął jak najszybciej działania zmierzające do tego, aby o ile będzie to możliwe, docelowo ową filię przekształcić w rodzinny dom dziecka. Oczywiście jeśli będą osoby chętne, które taki rodzinny dom dziecka poprowadzą, W tej chwili to jest jak gdyby problem właśnie podstawowy, nie mamy osób chętnych, które chciałyby takie placówki poprowadzić, dlatego komisja ze względów tych formalnych nie mogła zgłosić merytorycznego wniosku przesuwającego te 2 miliony złotych z utworzenia filii domu dziecka na utworzenie nowego rodzinnego domu dziecka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę innych komisyjnych wystąpień, a więc w debacie klubowej. Kto chciałby zgłosić? Pan radny Łukasz Mikuła w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, zacznę od najważniejszej deklaracji. Klub Platformy Obywatelskiej poprze tę proponowaną nowelizację budżetu z dwóch względów. Pierwsza sprawa to spełniony został nasz warunek dotyczący przedstawienia informacji o stanie realizacji poprawek. On jest dostępny w internetowym asystencie radnego. Nasz klub się z nim szczegółowo wczoraj z tym materiałem zapoznawał na klubie. Druga przyczyna jest ważniejsza. My się po prostu merytorycznie zgadzamy z tymi zmianami. Spośród tych kilkudziesięciu tak naprawdę przesunięć, dwa najważniejsze, które naszym zdaniem szczególnie zasługują na poparcie, to po pierwsze wprowadzenie inwestycji drugiej nitki ulicy Grunwaldzkiej od Smoluchowskiego aż do pętli na Junikowie. To jest ta inwestycja, która jest nierozerwalnie związana z modernizacją torowiska na Grunwaldzkiej i po prostu trzeba ją zrobić. To jest także inwestycja, która była trudna społecznie, związana z wykupami, z wyburzeniami na niektórych działkach. Tutaj bardzo duży wkład pracy w to włożył także nasz kolega klubowy, pan radny Wojciech Kręglewski, więc tym bardziej nie mamy żadnych oporów, żeby tę zmianę poprzeć, mimo że jest finansowana z trudnego źródła, z nadwyżki przychodów z ubiegłych lat, czyli czegoś, co służy zapewnieniu bieżącej płynności finansowej miasta. Druga taka zasługująca na uwagę także inwestycja to jest przebudowa skrzyżowania Bałtyckiej i Janikowskiej, czyli coś, co jest związane z systemem dróg wokół planowanej spalarni, coś, na co dostaliśmy dotację z programu Infrastruktura i Środowisko, 10 milionów. Lubimy takie nadzwyczajne, niespodziewane dochody w odróżnieniu od niespodziewanych i nadzwyczajnych wydatków. Tylko musimy sobie też uświadomić, że to, że przyspieszymy dzięki tej dotacji tę inwestycję, oznacza, że to także jest pewien większy wysiłek finansowy miasta, ponieważ musimy szybciej znaleźć pewne tutaj środki na wkład własny. Ogólnie jest to zmiana mimo wszystko trudna. W tym roku deficyt będzie pokryty z tych przychodów z lat ubiegłych. Niemniej jednak w 2012-2013 zwiększamy zaciągany dług. Jesteśmy na krawędzi tych standardów, tych wskaźników ustawowych, się niestety trochę do nich zbliżamy, ale akurat jeśli chodzi o te inwestycje, te dwie ważne inwestycje, uważamy jako Platforma, że warto takie ryzyko podjąć. Widzimy pewne też zagrożenia przy budżecie. Jeden z nich to jest właśnie ten zaciągany dług w kolejnych latach. Nie do końca jeszcze mamy jasność co do tego, czy nie czekają nas jakieś zwiększone wydatki bieżące związane z termami czy stadionem. Mamy problem z estakadą katowicką, z którego sobie zdajemy sprawę. W tym, to często jest taka figura retoryczna, że jakiś obiekt się wali, ale przykład kaponiery pokazuje, że on się może czasami, niektóre z nich mogą się naprawdę rozsypywać. Niejasna jeszcze do końca jest sprawa z ewentualnymi odszkodowaniami, na przykład w przypadku ulicy Szyperskiej. To, że czasami miasto jednak musi pewne rzeczy zapłacić, pokazuje właśnie ta nowelizacja, bo 800 tysięcy ponad wprowadzamy na zapłatę wyroku w sprawie dworu Marcelin. To taki wydatek, który bardzo tu nam się nie podoba. Wiemy, że musimy to zapłacić, ale to jest po prostu pieniądz, który nie jest przeznaczony na żaden cel publiczny. To wynika z pewnych tutaj błędów popełnionych jednak przez urząd. I chodzi o te nasze poprawki. Jesteśmy w miarę z tej informacji pana prezydenta zadowoleni. Żadna poprawka nie została jeszcze zrealizowana, ale też żadna nie napotkała na jakieś niespodziewane, nieprzewidywalne trudności. Jest kwiecień, więc liczymy na to, że one faktycznie do końca roku wszystkie zostaną zrealizowane. My tych poprawek nie zgłosiliśmy na jakieś olbrzymie kwoty, natomiast wskazaliśmy te działy, na których nam zależy: polityka społeczna, infrastruktura, kultura, i tam faktycznie w tych dziedzinach te zadania, które wskazaliśmy, jakieś już tu ruchy pan prezydent wykonał. I tylko jeszcze pod koniec takie dwie uwagi. Przy dyskusji nad budżetem często, szczególnie jeden klub wskazywał, że można w bardzo łatwy sposób zmniejszyć deficyt, nawet padała kwota o 100 milionów, zakładając pewne oszczędności, które powinniśmy poczynić na przetargach przy wydatkach inwestycyjnych. No, praktyka okazuje się taka, że na niektórych przetargach faktycznie udało się oszczędności pewne poczynić, czy przy wykonaniu, to jest 5 milionów mamy z Bułgarskiej, 5 milionów z ulic wokół stadionu, częściowo to udało nam się na Grunwaldzką przesunąć, ale z kolei przykład modernizacji torowiska na Grunwaldzkiej, tego etapu pierwszego, od Roosevelta do Ronda Jeziorańskiego, gdzie oferta była znacznie wyższa, o prawie 20 milionów niż to, co było przeznaczone, pokazuje, że to nie jest wcale tak tylko w jedną stronę, czyli no niestety prostych recept nie ma, nie można sobie założyć, że wszystko zrobimy o 10% taniej, że mamy jakieś 100 milionów wirtualne, które możemy sobie wpisać. My te 100 milionów i tak będziemy musieli znaleźć, ale w wydatkach bieżących to będzie znacznie bardziej trudna praca merytoryczna, ale jesteśmy do niej gotowi. Czekamy na propozycje ze strony pana prezydenta. Obiecane było, że do końca kwietnia pewne już tutaj propozycje będą przedstawione i my do tej pracy jesteśmy gotowi i oferujemy tutaj naszą pełną współpracę i partnerstwo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych wystąpień klubowych. Otwieram debatę indywidualną. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Pan radny Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Tak jak tutaj mój szanowny kolega powiedział, wczoraj na klubie radnych Platformy pan prezydent zdał relację ze stanu realizacji poprawek budżetowych. Jesteśmy na tym etapie usatysfakcjonowani stanem ich realizacji. Natomiast brakowało tu jeszcze paru informacji. Tutaj pan prezydent zobowiązał się je przedstawić, dlatego tutaj prosiłbym jeszcze, ponieważ jesteśmy też winni tej informacji publicznej, o informację, o przekazanie radnym odnośnie stanu realizacji zakupu pewnych elementów, które były przewidziane dla targowiska na ulicy Dema, stan realizacji zakupów biletomatów, kwestia harcówki na Komandorii, to jest też ważna informacja, którą chcielibyśmy tutaj też usłyszeć publicznie, jak to będzie wyglądało, kwestia budowy siłowni dla seniorów w Parku Kasprowicza oraz stan realizacji projektu budowy łącznika między budynkami zespołu szkół na Krzesinach. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsęg.
Dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Jakże inny wydźwięk tego, co powiedział pan radny Mikuła w stosunku do tej relacji, którą mieliśmy z wczorajszej konferencji prasowej Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Państwo wczoraj dość dobitnym tonem zapowiadaliście restrykcyjną kontrolę finansów miasta. Można powiedzieć, że groziliście wręcz prezydentowi, że teraz o to będziecie patrzeć mu bardzo mocno na ręce, nie zgadzając się z tym, żeby budżet miasta narażać na problemy. Jak rozumiem, też mówiliście o tym w kontekście dzisiejszej zmiany budżetowej w bardzo zdecydowanym tonie, ale okazuje się, że odważniejsi jesteście w dużej salce konferencyjnej, gdzie jesteście sami, niż tutaj na sesji Rady Miasta. To oczywiście troszkę mnie martwi, szczególnie w kontekście tego, że jesteście ugrupowaniem rządzącym, które powinno brać odpowiedzialność za miasto. Ja tej zmiany budżetu nie poprę, nie dlatego, że co do konkretnych punktów się zgadzam bądź nie zgadzam. Nie możemy wprowadzać poprawek do tej projektu zmiany budżetu, w związku z tym trudno dyskutować o konkretnych elementach. Natomiast nie poprę jej z jednego względu i wydawało mi się, że po wczorajszej ocenie przez państwa tej polityki finansowej miasta nasza ocena jest zbieżna. Dzisiaj zostałem wyprowadzony z tego błędu. Nie poprę jej bowiem, bo nie będę wspierał miernego ekonomisty, jakim jest pan prezydent wraz ze swoją świtą. Pokazało to ostatnie miesiące, że pan prezydent nie potrafi planować finansów miasta. Pokazało to dobitnie przykład braku wydatków na Termy Maltańskie w wydatkach bieżących, o którym ktoś zapomniał o tym, że trzeba 10 milionów będzie wydawać na Termy Maltańskie. Ktoś zapomniał, że trzeba zadbać o operatora stadionu w odpowiednim momencie, żeby miasto mogło czerpać z tego dochody. Ktoś zapominał regularnie w ostatnich miesiącach, że stadion będzie kosztował kolejne dziesiątki milionów złotych, które radni będą musieli do tego stadionu dokładać. Zbyt wiele rzeczy jest w tym, o zbyt wielu rzeczach w tym mieście się zapomina i pan prezydent, który często prezentuje siebie jako taki odpowiedzialny ekonomista, biorący, szczególnie w trakcie debaty budżetowej to było widoczne, kiedy radni byli pytani, no tak, no ale wasze propozycje budżetowe, ale gdzie to jest w wydatkach bieżących? Później miasto będzie musiało ponosić koszty utrzymania tegoż. A okazuje się, że można nie pomyśleć o 10 milionach na wydatki bieżące na Termy Maltańskie i specjalnie jakoś nikt, albo prawie nikt, nawet państwo mało dobitnie prezydenta z tego rozliczacie. Pan radny Sternalski, nieobecny dzisiaj, mówił, że prezydent jest zmęczony, być może dlatego popełnia tyle błędów. Mam wątpliwości. To jeszcze byłoby nie najgorsze wytłumaczenie. Pan prezydent pewnie by wypoczął i może byłoby lepiej. Natomiast ja tych specjalnych nadziei nie mam, bo wydaje mi się, że to jest jednak pewien proces stały, mający po prostu uzasadnienie w tym, że ekonomia oczami pana prezydenta dla miasta niestety jest jakąś taką sztuką, która nie do końca się panu prezydentowi w ostatnich miesiącach udaje i to planowanie bardzo mocno zawodzi. Z tych względów ja nie poprę tej zmiany budżetu, bo nie będę wspierał złego ekonomisty w jego operacjach księgowych w trakcie roku budżetowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska jako kolejna zabierze głos.
Panie prezydencie, w odniesieniu do tego, co przedstawiłam w oświadczeniu, może należało to przedstawić jako głos klubowy w tym punkcie, ale w każdym razie chciałabym prosić pana prezydenta o to, żeby taki stan prac nad zrealizowanymi, realizowanymi i poprawkami, które nie zostały przyjęte, ale mogłyby być przyjęte, jak choćby ta wspomniana harcówka, gdyby pan prezydent zechciał ustosunkować się do tych podniesionych przeze mnie w imieniu klubu kwestii w trakcie tej debaty czy w trakcie odpowiedzi, a to, co jakby nie mieści się już ściśle w przedmiocie tej uchwały, o to prosimy o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. W nawiązaniu tutaj do głosu mojego szanownego kolegi przedmówcy Szymona Szynkowskiego-Welsenka. Nie widziałem kolegi wczoraj na konferencji prasowej, no chyba, że gdzieś tam się schował w kąciku albo przebrał się za dziennikarza. Także trudno mi znaleźć jakikolwiek racjonalny argument, który uzasadniałby fakt, iż kolega Szymon Szynkowski zna doskonale przebieg naszej konferencji prasowej, ale chcę przedstawić cztery elementy, na które Platforma Obywatelska w kontekście spraw finansowych, budżetowych patrzy na miasto. Pierwsza sprawa, tu jeszcze nawiązanie do tego głosu, jest taka, że my wczoraj na konferencji prasowej nie kwestionowaliśmy zasadności dokonania tej najbliższej, czyli dzisiejszej nowelizacji budżetu. To jest rzecz, którą tutaj kolega Łukasz Mikuła przedstawił. Natomiast wskazywaliśmy na pewne sprawy, które dotyczą tego roku i kolejnych zmian. Po pierwsze, z założenia chcemy unikać zmian budżetowych, które będą pogłębiać deficyt miasta. Ta zmiana, którą dokonujemy, jest zmianą przede wszystkim, która na pewno nie zwiększa kosztów bieżących miasta. No jest tutaj w dużej mierze zdeterminowana i związana z budową dwujezdniowej nitki ulicy Grunwaldzkiej, więc jest to wydatek inwestycyjny i to jest pewien argument, na który zwracamy uwagę. Rzecz, o którą wczoraj w szczególności mówiliśmy i publicznie apelowaliśmy i o którą też wczoraj pytaliśmy pana prezydenta na klubie, to jest to, żeby nie było takiej sytuacji. To jest fakt, że radni, opinia publiczna dowiaduje się o pewnych wydatkach
z zaskoczenia. No jakby kwestia na przykład chociażby termal tańskich, kwestia dotowania części sportowej, bo ona dla nas wszystkich, a przynajmniej te kwoty, które padły, była rzeczą zaskakującą i absolutnie sposób i tryb komunikowania tutaj jest na pewno niewłaściwy. I w tej trosce podnieśliśmy kwestię właśnie tego, że jeżeli będą takie sytuacje, a mamy tutaj to, co kolega Łukasz też wspominał w naszym wystąpieniu klubowym, niepewność co do ewentualnej zmian czy kosztów związanych jeszcze ze stadionem, czy z kwestią chociażby teraz estakady katowickiej, która tak naprawdę musi być wyremontowana, czy jej remont musi się rozpocząć przed marcem 2012 roku, ponieważ będzie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zamknięta, po prostu pojawiają się pytania, skąd te zmiany będziemy finansować. I te wczoraj pytania zadawaliśmy na konferencji publicznie, ponieważ budżet miasta jest rzeczą wspólną nas, wszystkich mieszkańców i takie pytania należy publicznie zadawać, ale jeszcze raz podkreślam, dotyczyło to kwestii przyszłościowej, bo tym się niepokoimy. Poza tym apelowaliśmy do prezydenta, zresztą zgodnie też z tym, co było podnoszone podczas prac nad budżetem miasta w styczniu, aby jak najszybciej rozpocząć pracę nad budżetem miasta na rok 2012. Podczas wczorajszego spotkania...
Proszę jeszcze włączyć mikrofon.
Podczas wczorajszego spotkania z naszym klubem pan prezydent poinformował nas, że te prace rozpocznie na przełomie kwietnia, maja, więc możemy to uznać za dobry moment, żeby rzeczywiście jak najszybciej te prace rozpocząć. I ostatnia kwestia. Podnosił to też przewodniczący naszego klubu, pan Marek Sternalski, który dzisiaj jest nieobecny, że jesteśmy również otwarci na całościowe propozycje dotyczące szkolnictwa w naszym mieście. To jest przykład kazus Szczeszyna. Jesteśmy przeciwni dyskutowaniu o pojedynczej szkole, w pojedynczej dzielnicy, tylko chcemy po prostu spojrzeć na to całe zagadnienie w sposób całościowy. Chcemy również porozmawiać o bardziej efektywnych być może sposobach funkcjonowania polityki społecznej, w szczególności z uwzględnieniem czy przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest wiele też obszarów inwestycyjnych potencjalnych w naszym mieście, które może być również wykorzystane i stanowić potencjalne dochody. Wiemy, że nad pewnymi tutaj rozwiązaniami pracuje decernat pana prezydenta Kruszyńskiego. Będziemy też temu się uważnie przyglądać i to są elementy, na które kolego Szymonie wczoraj zwracaliśmy uwagę podczas konferencji prasowej w trosce o budżet naszego miasta. Nie odnosiło się to bezpośrednio do dzisiejszej zmiany budżetu miasta. Na pewno to warto tutaj powiedzieć i sprecyzować, co niniejszym uczyniłem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Szanowni Państwo, ja tej poprawki oczywiście poprzeć nie mogę, tak jak nie poparłem całego budżetu. Myślę, że ci, którzy poparli ten budżet, to oczywiście są zobowiązani ciągnąć to dalej i w jakiś sposób wspierać poprawki do tego budżetu, bo jakby nie było, poparli cały budżet, a teraz jak coś tam się może rozkraczyć, no to trzeba ratować to, za czym głosowali. Ja mam ten komfort, że nie muszę tego rozkraczającego się budżetu wspierać, ponieważ od początku było wiadomo, że coś tutaj jest nie tak. Chociażby, Szanowni Państwo, no, trochę w tej Radzie już jestem i pamiętam, jak wyglądał Urząd Miasta, kiedy zacząłem być radnym, w ilu mieścił się budynkach, ilu było urzędników. A widzę, jak dzisiaj, niedawno gościłem w nowym budynku, gdzie jest Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Zdrowia, kiedyś to wszystko było tutaj w tym budynku, Zarząd Transportu Miejskiego, kolejna kamienica, MOPR, kolejna kamienica. Czy tyle aż zadań przez ten okres, który tu jestem w Radzie, dostało miasto, żeby aż tak rozrosła się biurokracja? Podejrzewam, że nie. Ale to jest tak, jak tu kolega Wiśniewski mówił, że chciałby całościowe zmiany o oświacie, to ja bym chciał też, żebyśmy się przyjrzeli biurokracji, to znaczy o ile zadań wzrosło w porównaniu z poznaniem Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, a w porównaniu z prezydentem Grobelnym, a ile urosło do wykonywania tych zadań urzędników, bo tak naprawdę rozkraczający się budżet to nie są Termy Maltańskie, nawet podejrzewam, że nie ten stadion, tylko niestety rosnąca w gigantycznym tempie biurokracja miejska, która ten budżet po prostu pożera i niestety za chwilę będziemy się zastanawiali, co ze sobą zrobić, jak przyjdzie tu komisarz i rozwiążą radę i pana prezydenta. Natomiast ja mam do pana prezydenta tylko jedno pytanie. Czy pan prezydent już zdecydował, że to jest jego ostatnia kadencja? Bo jeśli tak, to znaczy, że po mnie chociażby i potop. Jeżeli nie, to mamy nadzieję, że może się coś w tym mieście zmieni.
Kolejny głos to głos pana prezydenta Ryszarda Grobelnego. Bardzo proszę.
Myślę, że jedno zdanie tylko w tym duchu politycznym, bo jednak nie będę go kontynuował. Mimo wszystko podziwiam ludzi, którym łatwo przychodzi wygłaszanie epitetów na temat innych ludzi. To być może jest pewna cecha młodości, ale chyba jednak nie tylko. Pozwolę sobie bardziej odpowiedzieć jednak na pytania, które państwo zadawaliście. Jak państwo wiecie, ja nie jestem zwolennikiem zwiększania zadłużenia w tej chwili miasta i nie jestem zwolennikiem przede wszystkim zwiększania wydatków bieżących, biorąc pod uwagę konieczność generowania nadwyżki operacyjnej. Jednym z celów, które w tej chwili stawiam przed urzędem czy przed wszystkimi strukturami miasta, jest maksymalizacja nadwyżki operacyjnej. I próbujemy tak konstruować całą gospodarkę finansową, żeby doprowadzać do zwiększenia nadwyżki operacyjnej. Zresztą nie jest to może cel nowy, bo tak prowadzę gospodarkę finansową od kilku lat. Natomiast teraz ten cel nabrał zdecydowanie większego znaczenia. Proszę państwa, odpowiadając na pewne pytania, które nie znalazły się w informacji dotyczącej realizacji zadań budżetowych zgłaszanych na sesji Rady Miejskiej, jakby uzupełniając te informacje pisemne, powiem, że przedsięwzięcia, które były deklarowane na targowisku Dolna Wirda, będą zrealizowane częściowo jeszcze przed świętami, a częściowo do końca tego miesiąca. Jeśli chodzi o siłownię w Parku Kasprowicza, jest uzgodnienie między Radą Osiedla a Zarządem Zieleni Miejskiej i będzie ono realizowane. Podobnie jeśli chodzi o łącznik w szkole w Krzesinach, jest w tej chwili na etapie projektowania. Jeśli chodzi natomiast o Harcówkę, postanowiłem, bo według mojego przekonania jest możliwość uzyskania pozwolenia na budowę na ten obiekt, w związku z tym w tej chwili przekazuję to Wydziałowi Oświaty do przygotowania koncepcji. No ale musi to być także koncepcja obejmująca nie tylko budowę tego obiektu, ale również jego eksploatację. Czyli także koszty eksploatacyjne i sposób jakby dysponowania tym obiektem no, po ewentualnie jego zrealizowaniu. To jest jakby prośba o te bezpośrednie odpowiedzi, które państwo zgłaszaliście. Cóż, chciałem także powiedzieć, że to jest po prostu dość mocno techniczna zmiana budżetu. Na pewno jeszcze czeka nas w tym roku kilka zmian budżetowych. W ostatnich latach możemy powiedzieć, że tych zmian budżetowych w ciągu roku było 6-7, mniej więcej w tych granicach. Ten rok prawdopodobnie będzie rokiem bardzo podobnym, jeśli chodzi o liczbę zmian budżetowych. Według mojej wiedzy to jest najmniejsza liczba zmian budżetowych spośród dużych miast, które dokonujemy w trakcie roku. Z reguły miasta robią mniej więcej dwukrotnie więcej zmian budżetowych niż miasto Poznań w trakcie roku. Myślę, że tę tendencję akurat uda nam się utrzymać, ale to także wymaga współpracy bieżącej z państwem radnymi, dlatego że jeżeli przedyskutujemy pewne zmiany w odpowiednim wyprzedzeniu, to możemy je robić na sesjach, które są temu poświęcone, a nie każdorazowo, jak jest zapotrzebowanie. To po prostu wymaga wcześniejszej pracy, o co państwa również bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tadeusz Dziuba, bardzo proszę.
Czuję się w obowiązku zaprotestować przeciwko insynuowaniu, że pan radny Szymon Szynkowski-Welsing uciekał się do insynuacji. To były oceny uzasadnione w stanie faktycznym. To pan, panie prezydencie, w ciągu dwóch ostatnich lat dramatycznie zadłużył naszą wspólnotę samorządową, nie pytając jej specjalnie o zdanie. Nie mówię tutaj o uchwałach Rady oczywiście, tylko po prostu o zwykłych obywatelach. To pan zaplanował kolejne drastyczne zadłużenie miasta w tym roku. Wbrew temu, co pan przed chwilą powiedział, właśnie przez kilka ostatnich lat działał pan w takim kierunku, że nadwyżka operacyjna malała efektywnie i konsekwencją tej polityki, co bardzo dokładnie pokazywaliśmy w trakcie debaty budżetowej w styczniu tego roku, stan finansów jest taki, że według planu, który pan sam nakreślił w wieloletniej prognozie finansowej, z tego zadłużenia będziemy się wydobywali przez 10 lat bez możliwości efektywnego inwestowania w substancje naszej wspólnoty samorządowej. To bardzo będzie ograniczało nasze możliwości, między innymi spożytkowywanie funduszy unijnych, o ile oczywiście one zostaną wspólnocie poznańskiej samorządowej przyznane. Tak więc pan Szymon Szynkowski-Welsenk tylko odnosił się do tego stanu faktycznego, który bardzo dokładnie opisaliśmy 3 miesiące temu. Ponieważ są tutaj goście na tej sali, to którzy nie śledzili zapewne tamtej sprzed 3 miesięcy debaty budżetowej, to państwa odsyłam do mojej strony internetowej. Tam są wszystkie materiały i tam można się zapoznać ze szczegółami. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, mówiąc o panu jako o słabym ekonomiście, nie wyraziłem się w formie epitetu, tak jak pan prezydent to o tym powiedział, przynajmniej nie w tym znaczeniu, którym zwykle rozumie się epitet, czyli obrażanie osoby, ponieważ ja tylko oceniłem, wymieniając konkretne podstawy tej oceny, pewną cechę, którą w wykonywaniu przez pana urzędu i odnoszącą się do pańskich kompetencji w zakresie wykonywania tego urzędu, która tą cechę określa. Rzeczywiście epitet w rozumieniu drugim słownikowym oznacza użycie wyrazu, który uwydatnia pewną cechę osoby. W tym rozumieniu rzeczywiście to był epitet. Chciałem tylko to wyjaśnić. Dziękuję.
Dziękujemy za to wyjaśnienie, ale może wróćmy do zmiany budżetu. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Ja nie mogę nie odnieść się krótko chociażby do wypowiedzi pana radnego Dziuby, tak żeby wskazać na pewne dwa aspekty, które był łaskaw pominąć w swojej wypowiedzi. Pierwszy, wydawałoby się oczywisty, przypominam, że ostateczną decyzję co do wszelkich zmian budżetu podejmuje zawsze Rada Miasta Poznania, więc Rada Miasta Poznania bierze udział w tym procesie decyzyjnym. A po drugie, to nie jest tak, panie radny, że prezydent nie pyta mieszkańców. Co 4 lata mieszkańcy odpowiadają na to pytanie. I myślę, że kilka miesięcy temu w sposób zdecydowany odpowiedzieli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy przystąpić do głosowania całości projektu PU95/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2011 rok wraz z dostarczonymi autopoprawkami. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały PU95/11? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 3 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4 porządku dzisiejszej sesji. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Jest to projekt uchwały PU96/11. W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Poznania na lata 2011-2031 i ponownie proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, w imieniu prezydenta miasta przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania na lata 2011-2031. 1. Otóż zmiany w budżecie miasta uchwalone w dniu dzisiejszym mają również wpływ na wieloletnią prognozę finansową. O tym mówiliśmy Państwu, przedstawiając również ten projekt na posiedzeniach Komisji Merytorycznych Rady Miasta Poznania. Ja tylko dodam, że dzisiaj dostarczyliśmy Państwu w formie elektronicznej autopoprawkę do tego dokumentu. Ja tekst autopoprawki przekazałam również Panu Przewodniczącemu Rady. Ponieważ część tych autopoprawek czy zmian w wieloletniej prognozie finansowej została omówiona przy okazji wystąpienia Pana Radnego Łukasza Miguły, który mówił o dodaniu środków na ulicę Grunwaldzką, na układ dwujezdniowy w roku 2012, 12 milionów złotych. Mówił również o zmianie zakresu inwestycji związanych z budową dróg w otoczeniu spalarni, że otrzymamy dodatkowe środki z Unii Europejskiej w kwocie ponad 10 milionów złotych. Ja tych zadań wobec tego nie będę omawiała. W tym czasie przypomnę Państwu, że w wyniku tej zmiany wieloletniej prognozy finansowej przyspieszamy zadanie pod nazwą budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spławie w ten sposób, że jego realizację przesuwa się z roku 2015 na rok 2012, 2013 i 2014. Zmiany dokonane po stronie wydatków skutkują w wieloletniej prognozie finansowej w 2012 zwiększeniem wydatków o 23 300 000, w 2013 zwiększeniem wydatków o 14 584 000, w 2014 o 190 000, w 2015 zmniejszeniem wydatków o 13 417 000 i w 2016 zmniejszeniem wydatków o 12 500 000. To zmniejszenie związane jest właśnie z przyspieszeniem budowy kanalizacji Szczepankowo-Spławie oraz z przyspieszeniem inwestycji drogowych w otoczeniu spalarni. W wieloletniej prognozie finansowej dokonujemy również zmian w zakresie projektów miękkich, trzech projektów oświatowych, jednego projektu realizowanego w pomocy społecznej. Natomiast jeżeli chodzi o autopoprawkę, w autopoprawce urealniamy źródła finansowania wydatków w dwóch projektach unijnych miękkich, w których udział rzeczowy miasta, których udział miasta ma charakter wyłącznie rzeczowy, a nie finansowy. Natomiast zmiana polega na tym, że w miejsce środków budżetu państwa wchodzą środki z budżetu Unii Europejskiej. W imieniu Pana Prezydenta proszę o przyjęcie tego projektu uchwały wraz z autopoprawką. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Opinię komisji Państwu przedstawię. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 7 za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Gospodarki Komunalnej, opinia pozytywna, 5 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących. Komisja Kultury i Nauki, 8 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, opinia pozytywna. Komisja Oświaty i Wychowania, 7 głosów za i 3 wstrzymujące, bez głosów sprzeciwu. Opinia pozytywna. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki, 9 głosów za, bez głosów przeciw i 4 wstrzymujące. Opinia pozytywna. Komisja Ochrony Środowiska, opinia pozytywna, 4 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Bezpieczeństwa, 5 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Opinia pozytywna. Komisja Samorządowa odstąpiła od opiniowania. Komisja Budżetu Nadzoru Właścicielskiego, 3 głosy za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Również opinia pozytywna. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma zgłoszeń w dyskusji, zatem możemy od razu przystąpić do głosowania projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 96/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Poznania na lata 2011-31. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 3 osoby przeciwne, 3 osoby wstrzymały się od głosu, a jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 5. Przystępujemy do realizacji punktu 5a. Jest to projekt uchwały PU 103/11 w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Poznania do podejmowania i wykonywania czynności związanych z realizacją zadania pod nazwą monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego finansowanego w 100% ze środków programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu 5 Dobre Rządzenie, w tym ze środków Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych. Temat konkursu: monitorowanie jakości usług publicznych, między innymi poprzez wspieranie tworzenia wskaźników typu Quality of Governance, Quality of Life o zasięgu krajowym, wspieranie upowszechnienia tzw. indeksów dobrej gminy oraz benchmarking. Projekt uchwały przedstawi dyrektor Wydziału Rozwoju, pan Bogdan Frąckowiak. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. W imieniu Pana Prezydenta pragniemy przedstawić projekt uchwały, która pozwoli na podpisanie porozumienia pomiędzy miastem Poznań i miastem Kraków, które wspólnie złożyły projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, 5 priorytetu Dobre Rządzenie. I projekt ten znalazł się wśród 14 spośród prawie 100, które zostały wybrane i w 100% finansowane są ze środków Unii Europejskiej. To porozumienie będzie podpisane przed 1 lipca, dlatego że realizacja całego projektu zatytułowanego Monitorowanie jakości usług publicznych jako elementu zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego przewidziana jest na realizację w okresie od 1 lipca bieżącego roku do 30 czerwca roku 2015. Budżet tego projektu określony jest na kwotę 5 milionów 51 tysięcy złotych i będzie on podzielony na lidera projektu, miasto Kraków, i partnera projektu, który w ramach tego przedsięwzięcia, którym będzie miasto Poznań. Głównym celem projektu jest wypracowanie efektywnego modelu monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz upowszechnienie tego modelu w jednostkach samorządu. Także jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, poproszę o przyjęcie tej uchwały Państwa Radnych.
Dziękuję bardzo. Projekt został skierowany do opiniowania przez Komisję Budżetu Nadzoru Właścicielskiego, ale komisja nie zdążyła go zaopiniować ze względu na przekroczenie czasu trwania posiedzenia, czyli nie starczyło czasu na wczorajszym posiedzeniu, tak? W związku z tym projekt w tej chwili nie ma opinii komisji. Zatem zapytam, czy w imieniu klubów w sprawie projektu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy w imieniu własnym, tak? Pan radny Bartosz Zawieja, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, można tylko pomniejszować te inicjatywy. 100% dotacja ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zachęcałbym, aby Państwo więcej tych wniosków do MSWiA składali. Niemniej gratuluję, wiem, że w tym naborze była bardzo duża konkurencja. Zakres tematyczny tego wniosku jest bardzo ciekawy, a współpraca z miastem Krakowem bez wątpienia przyniesie efekty, super rezultaty w zakresie monitorowania wszystkich usług świadczonych przez jednostki miejskie. Dlatego zachęcam kolegów i koleżanki z Rady do poparcia tego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Niewiele dalszych zgłoszeń, zatem możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały PU 103/11. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za poparciem tego projektu, za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwko? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku.
30 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo. Bardzo.
Zamykam punkt 5, a przystępujemy do realizacji punktu 6. Jest to projekt uchwały PU 94/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczek na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt przedstawi pan dyrektor Leszek Teissner. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt ten dotyczy zaciągnięcia dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na łączną kwotę 700 tysięcy złotych, na odbudowę strumienia Junikowskiego 200 tysięcy i na remont wałów przeciwpowodziowych 500 tysięcy. Jeśli chodzi o warunki, warunki są stałe, to znaczy oprocentowanie połowa stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 3%. Uprzejmie proszę o przyjęcie projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Ochrony Środowiska głosowała 3 za, bez przeciwnych i wstrzymujących się głosów i wydała opinię pozytywną. Komisja Budżetu głosowała 10 za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, ale jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Opinię też wydano pozytywną. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, zatem możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. W punkcie 6 głosujemy projekt uchwały PU 94/11. Proszę o oddawanie głosu, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 6. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Jest to projekt uchwały PU 97/11 w sprawie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Projekt podstawowy. Pan dyrektor Krzysztof Jończyk projekt przedstawił. Nie, pana dyrektora nie ma.
Słociński, Wojciech Słociński w zastępstwie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Miasto Poznań od wielu lat prowadzi jednolitą taką politykę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niezależnie od stanu prawnego w danej chwili obowiązującego. W obecnej chwili mamy taką sytuację, gdzie Trybunał Konstytucyjny uchylił przepis mówiący o przyznawaniu bonifikat osobom fizycznym, które nabyły prawo użytkowania wieczystego przed rokiem, przed 15 grudnia 1990 roku. Ta podstawa prawna jest podstawą uchwały Rady Miasta sierpnia ubiegłego roku. Rada Miasta Poznania ustawową bonifikatę 50% zwiększyła do 80% w zależności od czasu wykorzystania użytkowania wieczystego. Także dla tej grupy osób, które nabyły prawo użytkowania wieczystego przed rokiem, przed 15 grudnia 1990 roku, bonifikata w wyniku przekształcenia wynosi od 50 do 80%. W celu też ujednolicenia zasad osób, które nabyły prawo użytkowania wieczystego po roku, po 15 grudnia 1990 roku, Rada Miasta podjęła uchwałę w kwietniu mówiącą o przydzieleniu o bonifikatach w zależności od czasu wykorzystania użytkowania wieczystego i ta bonifikata w zależności od tego czasu trwania użytkowania wieczystego wynosi od 10 do 80%. Z uwagi właśnie na to, że w sierpniu upływa okres, czyli ten przepis mówiąc, podstawa prawna będąca podstawą uchwały Rady Miasta z sierpnia zostaje uchylony. W imieniu pana prezydenta proponujemy państwu nowy projekt uchwały Rady Miasta Poznania, będący kontynuacją dotychczasowej polityki w zakresie przekształceń, przyznający bonifikaty użytkownikom wieczystym w zależności od czasu trwania użytkowania wieczystego od 10 do 80%. ta bonifikata dotyczy budynków, dotyczy nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne, jest udzielana osobom fizycznym. Prosiłbym Wysoką Radę w imieniu Pana Prezydenta o przyjęcie tego projektu uchwały Rady.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej głosowała 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i jedna osoba obecna nie głosująca. Opinię wydając w ten sposób pozytywną o projekcie uchwały. Komisja Budżetu wydała opinię pozytywną o projekcie, głosując 6 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tej opinii? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Pan radny Bartosz Zawieja jako pierwszy. Włączone jest.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak jak na wstępie dzisiejszego posiedzenia w swoim oświadczeniu poinformowałem, jest to jeden z mechanizmów, który umożliwi mieszkańcom korzystania tutaj z tego projektu uchwały. Niemniej tutaj problemem jest niewiedza, ponieważ mieszkańcy nie wiedzą klarownie, z czym się wiąże ta regulacja, wzrost jej o 100%, przypominam. Co zatem zachęcałbym Państwa również z Wydziału Gospodarki Nieruchomości, aby między innymi o tej uchwale oraz o innych mechanizmach, z których mieszkańcy mogą korzystać, czy też wspólnoty mieszkaniowe, aby po prostu to trafiło do szerszego spektrum mieszkańców, ponieważ na tej chwili jest, tak jak wstępnie powiedziałem, daleko idące zdziwienie, zażenowanie, czy nawet frustracja. Dlatego prosiłbym, aby wymyślić może mechanizm, który by umożliwił, aby jak najwięcej wspólnot mieszkaniowych, mieszkańców, czy wszystkich tutaj zainteresowanych z terenu naszego miasta mogło skorzystać z tej uchwały, jak i innych działań, które Państwo prowadzą na co dzień. Chodzi o to, żeby tylko nie było to zawiadomienie, że w lokalu, w którym ktoś mieszka, nagle dostaje 100% podwyżkę w podatku, więc z takich sytuacji oczywiście. Dlatego chodzi oczywiście o lokale, w które ujęte są w wieczystym użytkowaniu. Dlatego prosiłbym, aby tutaj ten mój postulat przemyśleć.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Zanim zacznę coś mówić, chciałem się spytać, to dotyczy również domków jednorodzinnych na działkach, tak? Dobrze.
Tak, to dotyczy.
Szanowni Państwo, po tej uchwale będziemy rozpatrywali drugą uchwałę i wbrew pozorom są to bardzo podobne uchwały, ponieważ już Rada Miasta dość dawno stwierdziła, że chcemy, żeby mieszkańcy się uwłaszczali na swoich gruntach. I uchwała, którą wówczas stwierdziliśmy, że będziemy podejmować, dotyczyła tego, że uchwalaliśmy tak właściwie na każdej sesji po kilkadziesiąt przekształceń z wieczystej dzierżawy, czy z wieczystego użytkowania na własność, właśnie z maksymalną bonifikatą 80%. I nawiązując do tego, co za chwilę nam zostanie powiedziane przy tej drugiej uchwale, że na przykład również, jak rozumiem, dotyczy to działki, która ma na przykład 5000 metrów i na niej jest domek, tak?
Ta druga uchwała dotyczy prawa własności, o ile przy przekształceniu użytkowania wieczystego podstawą jest własność działki, bo nakłady są własnością użytkownika wieczystego.
Ja rozumiem, czyli jeżeli ktoś ma dom czy willę na działce 5000 metrów wieczystego użytkowania, to może również skorzystać z tej uchwały, tak?
Tak.
Właśnie. Czyli tutaj proponujemy mieszkańcom 80%, a chciałbym Państwu powiedzieć, że tak naprawdę większość użytkowników wieczystych przed 90 rokiem to byli użytkownicy, którzy otrzymywali działki praktycznie bezpłatnie, bo były to tak zwane na przykład zakłady pracy, miały jakiś teren i swoim pracownikom przydzielały te działki bezpłatnie. Jedyna opłata, jaka była, to rokrocznie wieczystego użytkowania. I dlatego nie bardzo widzę różnicy między tą uchwałą, gdzie tutaj dajemy 80% bonifikaty maksymalnie, a tą następną, gdzie Pan Prezydent będzie proponował 14%. Znaczy chciałbym, żebyście Państwo wzięli to pod uwagę, bo jeszcze raz powtarzam, przed 90 rokiem praktycznie wieczystej dzierżawy się nie kupowało. Przed 90 rokiem były przydziały działek wieczystego użytkowania i tak naprawdę to mieszkańcy ci stawali się w cudzysłowie, no bo można powiedzieć właścicielami, ponieważ przy każdej działce na wieczyste użytkowanie jest akt notarialny, stawali się jak gdyby bezpłatnie. Dzisiaj my proponujemy im 80% bonifikaty przy de facto jedynej cenie, jaką zapłacą za tę działkę i tutaj jak gdyby nie ma Państwa sprzeciwu, tak, bo ja słyszałem sprzeciwy wobec tej następnej uchwały. Tutaj wszyscy mówimy OK. Ja przypominam, że bonifikata, którą daliśmy spółdzielniom w poprzednich kadencjach 95%, to też były, są to rocznie kilkunasto, ile nie kilkudziesięciomilionowe straty dla miasta związane z niepłaceniem tej opłaty, a z 95% bonifikatą. I oczywiście wszyscy byliśmy za, ja też byłem jednym z inicjatorów tej uchwały. Także chciałbym, żeby rozpatrując następną uchwałę, jak gdyby o tych rzeczach Państwo też pamiętali, a oczywiście całym sercem popieram bonifikatę, która była już udzielana i dzięki tej uchwale będzie dalej udzielana.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, w punkcie 7 głosujemy projekt uchwały PU 97/11. Proszę Państwa o oddawanie głosów, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 7. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Jest to projekt uchwały PU 98/11 w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu budynków mieszkalnych jednolokalowych stanowiących w całości przedmiot najmu, będących własnością miasta Poznania oraz określenia zasad ich sprzedaży. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przed zaprezentowaniem samej treści projektu uchwały Rady Miasta proponuję, aby Wysoka Rada zapoznała się z krótką prezentacją tych budynków jednolokalowych, którą przygotował Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych.
Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie, jeśli Państwo pozwolicie, to ja z tego miejsca, jeżeli mógłbym mówić, dlatego że będzie łatwiej ze względów technicznych operować tą prezentacją, bo ona jest, dziękuję uprzejmie, dość skomplikowana o tyle, że pokazuje, jedna uwaga, ta prezentacja nie obejmuje nieruchomości jednolokalowych przy ulicy Sarmackiej. Z czysto technicznych względów po prostu nie zmieściłoby się to na tej prezentacji. Byłby bardzo zaciemniony obraz, ponieważ nieruchomości przy ulicy Sarmackiej są jednorodzajowe, jeżeli tak mogę powiedzieć. Tam podział działek został już dokonany, te działki mają ustalone granice w tej chwili i powierzchnia mniej więcej jest taka sama, a więc opis tych przypadków jest mniej więcej taki sam. Krótka legenda, to co jest zaznaczone na żółto, będą to grunty komunalne stanowiące własność miasta Poznania. Na zielono są zaznaczone budynki, o których mowa, które zobaczycie Państwo za chwilę na mapach. Ten taki różowo-liliowy to jest Skarb Państwa, ten nieco zielony to jest własność prywatna. Nie wiem, czy Państwo tak samo odczytują kolory, ale mniej więcej tak to wygląda. Szanowni Państwo Radni, to jest mapa miasta Poznania ze wskazanymi lokalizacjami, gdzie mieści się te 46 nieruchomości jednolokalowych. Tak jak powiedziałem, nie ma tutaj ulicy Sarmackiej, dlatego że to jest troszkę inny przypadek, ale jak Państwo widzicie, no, nie zmieściłoby się to wszystko na tej prezentacji. Przypadki tutaj mamy różne. Mamy zdiagnozowane i opracowane wszystkie dokładnie lokalizacje 46 plus Sarmacka. Chciałbym Państwu radnym zwrócić uwagę na kilka przykładów. Ponieważ w tej uchwale przyjmuje się, że przed dokonaniem sprzedaży konieczne będzie konieczny będzie podział tych nieruchomości, dlatego że zgodnie z artykułem 34 ustęp 6b ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości, w tym również nieruchomości jednolokalowych, musi nastąpić zbycie razem z nieruchomością niezbędną do korzystania, więc taka, która spełnia warunki działki budowlanej. I chciałbym tutaj Państwu pokazać jeden z takich przypadków. One oczywiście, jeżeli Państwo będziecie chcieli któryś z nich zobaczyć, to proszę o sygnał, ale takich kilka chciałbym pokazać, na czym rzecz polega. Ulica Darzyńska 16/18. Tutaj mamy, jak Państwo widzicie, złożony wniosek 24 marca 2004 roku. W tym miejscu na wszystkich slajdach będą pojawiały się informacje o tym, czy wniosek o sprzedaż lokalu został złożony. Działka ma 5,5 tysiąca, niespełna 5,5 tysiąca metrów kwadratowych. Stąd też przyjmujemy, że przed zbyciem musi nastąpić podział, ponieważ takich przypadków jest więcej. To jest ta duża działka. To jest z kolei budynek, który mamy również możliwość obejrzeć, ponieważ są też dokumentacja zdjęciowa. Tak to mniej więcej wygląda. To jest ulica Darzyńska. To jest niedaleko też ulicy Darzyborskiej. Przy tej nieruchomości, bo to jedna z wielu nieruchomości, o których mówiliśmy w przypadku lokalizacji kontenerów, między innymi z tego względu, że ona znajduje się bardzo blisko lokali socjalnych, osiedla socjalnego przy ulicy Darzyborskiej. Kolejne przykłady, dość podobne, jeżeli chodzi o samą strukturę, do przypadków przy ulicy Sarmackiej, to jest przypadki, no jeżeli tak można powiedzieć, ulica Wituchowska i Mrowińska. Tak jak Państwo widzicie, ulica Wituchowska, ulica Mrowińska, są to nieruchomości znajdujące, to są ulice równoległe do ulicy Dąbrowskiego przy wylocie z Poznania na Pniewy i jak Państwo widzicie, ich struktura jest dość podobna, to są te nieruchomości zabudowane tutaj budynkami. Mówię o tyle, że podobna, że te działki, tak jak Państwo widzicie, są już podzielone, nie ma wątpliwości co do tego, są tam drogi, nie dość, że drogi są wyznaczone, to te drogi już są, że tak powiem, ponieważ przy ulicy Sarmackiej na razie mamy wydzielone drogi pod względem geodezyjnym i uporządkowany przynajmniej wstępnie teren do tego, aby te drogi wytyczyć. To są tego rodzaju nieruchomości. One są bardzo podobne, dlatego też nie chciałbym tutaj Państwu zbyt długo zajmować czasu. Ulica Mrowińska również, czyli mamy ten sam rejon, bardzo podobny charakter zabudowy. Tutaj Państwo widzicie też informacje o tym, czy jest miejscowy plan. Także umieściliśmy w tej prezentacji informacje na temat tego, co studium przewiduje, jeżeli nie ma planu miejscowego. W tym przypadku również jest złożony wniosek. Wniosek został złożony w terminie i te nieruchomości często już są zagospodarowane. No, w lepszy lub w gorszy sposób, ale są. Kolejne kilka takich przypadków dosyć szczególnych, ale na których chciałbym Państwu zwrócić uwagę, to jest ulica Bydgoska, to jest na Śródce. Mamy taką działkę, gdzie częściowo jest zabudowana tym budynkiem. No tutaj pytanie, czy byłaby w ogóle możliwa sprzedaż. Wniosku o sprzedaż lokalu nie ma, ale to jest taki budynek. On troszkę wychodzi poza działkę, w pewnym momencie jest po obrysie, ale to jest dokładnie ten budynek. Mamy też część nieruchomości, jak Państwo widzicie, w rejonie Dębca i Szczepankowa, też na Morasku i Bratumiły. Tutaj było nam najłatwiej wskazać transakcje, o których informacje otrzymaliśmy z Geopozu na temat tego, jakiego rodzaju transakcje w tym rejonie miały miejsce w ostatnich latach. Tutaj też mamy wniosek o sprzedaż, ale to jest dokładnie ten budynek. O, dokładnie ten. Tutaj mamy jakby zdjęcie z drugiej strony. Wniosek został złożony, brak miejscowego planu, tereny zabudowy średnio wysokiej, ale mamy też i taki przypadek jak przy ulicy Grunwaldzkiej, już szybko ją szukam. Bystra, tak? Bystra 38, proszę uprzejmie. To jest ulica Bystra. Ten budynek, on nie wygląda na to, ale jest to jeden lokal.
Dlatego też on również, ta nieruchomość i ten budynek jest budynkiem jednolokalowym, a zatem będzie też, mówiąc krótko, podpadał pod tą uchwałę. Tutaj mamy miejscowy plan, zabudowa wydaje się być zgodna, powierzchnia działki 382 metry, to jest dokładnie ta działka. Grunwaldzka 252. Tu chciałem Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz, dlatego że tutaj studium, w opracowaniu jest już miejscowy plan, niemniej jednak studium przewiduje teren zabudowy, tak jak Państwo widzicie, mieszkaniowej, wielorodzinnej, blokowej, ale też z utrzymaniem funkcji ogólnomiejskich, stąd też ta działka, tak jak Państwo widzicie, przylega bezpośrednio do ulicy Grunwaldzkiej i to jest ten budynek. Tak jak widać, a więc są bardzo różne przypadki, natomiast też, abyście Państwo mieli świadomość, uchwała czy ustawa nie pozwala nam na wyróżnianie jakiegoś typu nieruchomości. Otóż jeżeli ustala Rada Miasta zasady sprzedaży, najmu, to zgodnie z doświadczeniem, którym już dysponujemy, wojewoda stoi na stanowisku, że Rada ustala wyłącznie zasady, natomiast sposób zagospodarowania tego pozostaje nadal w dyspozycji wyłącznej prezydenta i stąd też w tej uchwale również, jak Państwo zobaczycie, jest mowa o tym, że prezydent w trybie zarządzenia może wyłączyć ze sprzedaży pewną grupę nieruchomości. Tutaj nie ma nic innego jak w przypadku budynków wielorodzinnych, a więc tam, gdzie już mamy ustalone zasady, bonifikaty, jak Państwo wiecie. Tutaj też Pan Prezydent w trybie zarządzania może wydać, czy podjąć decyzję w trybie zarządzania o wyłączeniu ze sprzedaży tych budynków. Ja nie wiem, czy Państwo radni zechcielibyście jeszcze zobaczyć jakieś przypadki, ja pokazałem tylko kilka takich studyjnych, natomiast jeżeli ktoś z Państwa radnych sobie życzy, to proszę uprzejmie i jestem gotowy do pokazania technicznie, po prostu tak będzie łatwiej. Nie, niestety tutaj nie dysponujemy żadnymi zdjęciami ze Sarmackiej.
Dziękujemy zatem.
Oddaję głos panu dyrektorowi. Dziękuję, panie przewodniczący.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, poza wykluczeniem, o którym wspomniał pan dyrektor, mówiącym o wykluczeniu przez zarządzenie prezydenta miasta danej nieruchomości, przygotowywany projekt wyklucza też ze sprzedaży nieruchomości, gdzie sposób zagospodarowania w miejscowym planie jest inny. Budynki, które są przeznaczone do rozbiórki i wykluczane ze sprzedaży będą, gdzie najemcy zalegają zapłatą czynszu lub nie dokonali z miastem wzajemnych rozliczeń, wzajemnych zobowiązań. Zbycie powyższych nieruchomości proponujemy na zasadach takich, iż płatność ceny zakupu w dniu podpisywania aktu notarialnego, jest możliwość rozłożenia ceny zakupu na raty, z tym, że pierwsza opłata musi wynosić 30% ustalonej ceny, 70% ceny można rozłożyć na 10 lat, czyli 120 rat miesięcznych. Przy wypadku rozkładania raty są oprocentowane według stopy redyskonta weksli. Prezentowany projekt również przewiduje udzielenie bonifikat przy sprzedaży tego typu nieruchomości w wysokości 40%. Wobec powyższego i przedstawionych argumentów prosiłbym Wysoką Radę o przyjęciu zaproponowanego projektu Rady Miasta, uchwały Rady Miasta.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego głosowała 3 głosy za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące i 1 osoba obecna nie biorąca udziału w głosowaniu i w ten sposób nie wydała opinii pozytywnej. Natomiast Komisja Gospodarki Komunalnej z jednej strony nie wydała opinii pozytywnej o projekcie uchwały, głosując 0 za, 4 przeciw, 3 wstrzymujące, a z drugiej strony głosowała też poprawkę zgłoszoną przez pana radnego Michała Grzesia i poprawka była głosowana 2 za, 2 przeciw i 3 wstrzymujące i również nie uzyskała akceptacji komisji
Komisji Gospodarki Komunalnej, natomiast pan radny podtrzymuje tą poprawkę i będzie ona przedmiotem również rozważań na dzisiejszej sesji. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Chciałbym prosić w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej i pana prezydenta o merytoryczne uzasadnienie wysokości bonifikaty w wysokości 400%. Również pytanie, czy były na etapie przygotowania tego projektu rozpatrywane inne warianty, czy były przeprowadzone jakieś symulacje finansowe. Bardzo dziękuję.
Ja może jeszcze nim panu prezydentowi oddam głos, powiem, że państwo wszyscy też mieli świadomość. Poprawka pana radnego Michała Grzesia zmierza do, najogólniej rzecz biorąc, do zwiększenia bonifikaty i ujednolicenia tego z zasadami, które dotyczą sprzedaży z bonifikatą mieszkań komunalnych. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Szanowni państwo, jeśli chodzi o poziom symulacji, my jakby analizowaliśmy sytuację, która jest w tego typu nieruchomościach. Ja od razu odpowiem, jaka jest istotna nieruchomość panu radnemu Grzesiowi, jakby związana z poprzednią uchwałą, którą pan radny Grześ poruszał problem. Jest istotna różnica między tymi dwoma nieruchomościami, tam gdzie poprzednio udzielaliśmy bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawa własności, a tutaj udzielamy bonifikaty przy zakupie nieruchomości. Otóż ta różnica polega na tym, że przy poprzedniej uchwale mieszkaniec dysponuje prawem własności nieruchomości, ponieważ jest właścicielem budynku, czyli nakładów, i posiada użytkowanie wieczyste, czyli może je wprowadzić do obrotu, może je sprzedać, zarówno użytkowanie wieczyste, jak i budynek. W tej sytuacji najemca nie dysponuje żadnym prawem własności, tylko prawem najmu. Nie może dysponować, nie może sprzedać tym budynkiem. My mu umożliwimy dopiero nabycie tego majątku. Tamten majątek on już posiada, my mu tylko pozwalamy przekształcić jeden składnik majątkowy z użytkowania wieczystego na prawa własności. Ale on ten majątek już posiada, budynek jest jego własnością, może go natychmiast pójść do notariusza, sprzedać, założyć księgę wieczystą. Tutaj tego jeszcze nie może, my mu dopiero to umożliwimy. I tak naprawdę w związku z tym my umożliwiamy obywatelowi znaczne przysporzenie majątkowe. W tamtym drugim przypadku wcale nie takie znaczne. No i teraz tutaj musimy rozważać, jak ta sytuacja powinna się kształtować w Poznaniu. Normalnie, kiedy udzielamy bonifikaty na zakup nieruchomości w budynku wielorodzinnym, to sytuacja jest następująca. Nakłady, z których on już korzysta, są znaczną częścią wartości całej nieruchomości. Grunt jest niewielką częścią tej wartości nieruchomości. Natomiast w przypadku domów jednorodzinnych jest dokładnie odwrotnie. Szczególnie tych, które są w słabym stanie technicznym. Nakłady są niewiele warte. Te nakłady, z których obywatel już dzisiaj korzystał, które dbał. Natomiast grunt jest znaczną wartością, przekraczającą wartość nakładów. Proszę państwa, mieszkań w domu wielorodzinnym grunt nie przekracza kilku, no przy bardzo niewielkich domach kilkunastu procent całej wartości nieruchomości. W przypadku domów jednorodzinnych grunt przekracza 50% wartości nieruchomości, a może dochodzić do 80% wartości nieruchomości. I dlatego jakby powinniśmy rozważyć, jak dysponować taką nieruchomością. Dlatego my po analizie zaproponowaliśmy ulgę, która by wynosiła 40% i 20% dodatkowo, jeśli jest płatna jednorazowo. Ponieważ w przypadku płacenia na raty my też oprocentujemy na niższej stopie rynkowej niż jest to stopa bankowa, tak? Czyli ten kredyt jest, w cudzysłowie powiem, u nas korzystniejszy niż w banku, nie ma prowizji i nie ma konieczności płaty jakby dodatkowych zysku z odsetek. Czyli łączna przy jednorazowej płatności łączna bonifikata wynosi 60%. My rozważaliśmy, ale to z powodów technicznych było trudne, rozważaliśmy większą bonifikatę od nakładów, mniejszą bonifikatę od gruntów, ale to jakby jest technicznie trudne. Chcieliśmy zróżnicować te opłaty i w wyniku analizy, żeby jednak nie różnicować, chcieliśmy dać mniejszą ulgę od od gruntu, ale żeby jednak nie różnicować, dlatego postanowiliśmy dać sumarycznie zaproponować Państwu sumarycznie 60% ulgę w przypadku całości nieruchomości, a nie tylko w przypadku gruntu. Jednym słowem, mieszkaniec, który chce nabyć nieruchomość, która jednak możemy szacować, że jej wartość będzie przede wszystkim generowana przez grunt, może taką nieruchomość nabyć, będzie mógł, jeżeli Państwo przyjmiecie tę propozycję, nabyć za 40% wartości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze proszę, Panie Prezydencie, nim udzielę głosu kolejnego, o wyjaśnienie jednej rzeczy, ponieważ jeśli dobrze zrozumiałem, radni na komisjach uzyskali informację, że te bonifikaty dwie się nie sumują, czyli że 40% jest od ceny od wyceny i 20% od ceny do zapłaty, czyli wychodziłoby 52 łącznie, a nie 60. Więc, a zapis jest nieprecyzyjny w tym sensie, więc być może należałoby go doprecyzować. I jaka była intencja? Tak.
Intencja była zwiększenia od bonifikaty o 20% i zapis w projekcie brzmi: w przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny nabycia nieruchomości wyraża się zgodę na udzielenie dodatkowej bonifikaty w wysokości 20%.
Być może należało powtórzyć: od ceny nie sumują, dlatego o to pytam. Być może to wymaga uściślenia, natomiast w tej chwili głosu udzielam panu radnemu Michałowi Grzesiowi.
Ja teraz mówię. Szanowni Państwo, ta uchwała została tak naprawdę wywołana przez mieszkańców, którzy tutaj są obecni, i szkoda, że w tej prezentacji nie zobaczyliśmy, jak naprawdę wyglądają działki, budynki na Sarmackiej. Część z Państwa zapewne wie, część nie. I w zasadzie to mieszkańcy Sarmackiej wywołali tę uchwałę. Skąd w ogóle zainteresowanie radnych, bo zaczęło się to od Komisji Gospodarki Komunalnej 8 lat temu, kiedy próbowaliśmy jako Komisja Gospodarki Komunalnej rozwiązać sprawę osiedla Maltańskiego, czyli działek Wolność i właśnie Sarmacki. Wtedy była wizyta komisji na osiedlu księdza Skorupki. Było to osiedle dość specyficzne, bo z tego co pamiętam, to ksiądz proboszcz albo sprzedawał mieszkańcom te działki z bardzo dużą bonifikatą, albo za darmo, nie wiem. W każdym razie było tak, że wszyscy te działki wykupili i tam ewolucyjnie powstaje właśnie z tego typu zabudowy, jaką mamy na Sarmackiej czy osiedlu Maltańskim, ewolucyjnie powstaje osiedle, jak gdyby bez udziału miasta, tylko mieszkańcy powoli stawiają tam swoje budynki. I taka była koncepcja, żeby podobnie zrobić z osiedlem Maltańskim. Koncepcja polegała między innymi wówczas, jedna z koncepcji, na tym, żeby miasto dało grunt zastępczy kościołowi, a pozwoliło się mieszkańcom uwłaszczyć pod warunkiem, że w jakimś tam czasie zostaną wybudowane domy. Gdybyśmy wtedy poszli, dzisiaj podejrzewam, już na osiedlu Maltańskim byłoby normalne osiedle domków jednorodzinnych. Zresztą ci radni, którzy byli wówczas, pamiętają koncepcję dziadka kolegi Mikuły, pana Klemensa, który również tam zaproponował bardzo ciekawą zabudowę na tym osiedlu. Jednak tam też się nie udało, między innymi dlatego, że mieszkańcy ostatecznie stwierdzili, że oni chcą, żeby było tak, jak jest, i jak gdyby zniechęcili tym radnych do dalszej pracy. Natomiast mieszkańcy ulicy Sarmackiej chcieli zmienić to, w co zostali wprowadzeni, bo pamiętajmy, że są to normalne przydziały mieszkaniowe. Ktoś dostał przydział w pięknej kamienicy, ktoś dostał w prywatnej, no to już w ogóle ma problem, no i ktoś dostał przydział do zamieszkiwania na Sarmackiej. I wówczas były różne koncepcje. Pan prezydent najpierw twierdził, że nie można w ogóle sprzedawać gruntu. Twierdził, że mieszkańcy muszą powołać spółdzielnię, ewentualnie jako spółdzielnia ten grunt wykupić. Później okazało się, że komisja zamówiła ekspertyzę pana Szewczyka, profesora Szewczyka, który stwierdził, że rzeczywiście można te działki potraktować dokładnie tak jak mieszkania w kamienicach komunalnych. I od tego zaczęły się prace związane ze zmianami na Sarmackiej, które już dzisiaj można zaobserwować, ze zmianami, które miały przede wszystkim prowadzić do sprzedaży tych gruntów mieszkańców. I przez te 8 lat nikt nie miał wątpliwości, że ta sprzedaż ma być pewnego rodzaju uwłaszczeniem mieszkańców na tym terenie, po to by powstało piękne osiedle. Oczywiście w międzyczasie, kiedy zapewnienia prezydenta były jednoznaczne o sprzedaży, urzędnicy miejscy, jak widać dzisiaj, chyba wiedząc, jak to faktycznie wygląda, zapewniali mieszkańców, że oni nigdy tych działek nie wykupią, więc po co składają wnioski, nie dopuścimy do sprzedaży tych działek. Między innymi pan dyrektor Pucek próbował też na którejś komisji przekonać nas, że jest w stanie wybudować dla tych ludzi mieszkania za 2000 zł za metr kwadratowy i ich stamtąd wyprowadzić, a grunty sprzedać deweloperowi czy komuś tam innemu. Jednak przez te dwie kadencje Komisja Gospodarki Komunalnej sprzyjała mieszkańcom i chciała, żeby rzeczywiście nastąpił jakiś dobry koniec tej całej inicjatywy. Mieszkańcy ponosili koszty związane chociażby z przeróbkami w swoich lokalach, które nie zawsze spełniały warunki takie, by uznać je za mieszkania. Budowali łazienki, musieli niektóre rzeczy likwidować. Tam, gdzie było można, miasto podzieliło te działki i wiemy, że działki mają od 320 metrów do 800. Tam, gdzie jest 800-metrowe działki, po prostu one tam są takie, dlatego że miasto nie bardzo mogło już ich podzielić. Natomiast tam, gdzie było można, między innymi część leżąca przy ulicy, która nie powstała, jest to działki 400-metrowe i mieszkańcy też nie protestowali. I jak gdyby te wszystkie prace, łącznie z poszerzeniem ulic, prowadziły właśnie do tego celu, jaką miało być uwłaszczenie mieszkańców. Ta uchwała, którą zaproponował pan prezydent, niestety nie idzie w kierunku przynajmniej tych wcześniejszych 8 lat pracy komisji, w ogóle pracy miasta, ponieważ no, tutaj nie możemy mówić o uwłaszczeniu bonifikata, którą proponuje pan prezydent, 40% przy zapłacie od razu, nie wiem, bo jeszcze tego nie ustaliliśmy, 65 czy 52, nie idzie w tym kierunku, ponieważ pamiętajmy, że te działki są nieuzbrojone. Tam nie ma kanalizacji, są szamba, które mieszkańcy musieli uszczelnić i inne rzeczy, które robili sami, a ja przypominam, że są to domki podlegające ZKZL-owi. Panie dyrektorze, czy kiedykolwiek jakiś urzędnik zlecił wykonanie tam jakiegoś remontu na wynajmowanych przez państwa domach, za które płacono czynsz? Podejrzewam, że nigdy tam nie było żadnej naprawy robionej przez urzędnika, a czynsz był pobierany. Od części była dzierżawa, od części normalnie pobierano czynsz, taki jak w mieszkaniach komunalnych. Z tym, że w kamienicach miasto dokonywało naprawy, tam mieszkańcy wszystko robili w swoim zakresie. I można by było stwierdzić dzisiaj, że rzeczywiście prezydent no, chce iść na rękę mieszkańcom, zaproponował bonifikatę i mieszkańcy mogą to kupować. Ale pamiętajmy, że po kupnie to mieszkańcy będą musieli tam wybudować w czynie społecznym drogi, zrobić kanalizację, wodociąg, bo dzisiaj jest tam jakaś rurka ogrodowa, nowy prąd, telefony i tak dalej. Także to nie są jedyne koszty, jakie mieszkańcy poniosą. Chyba że chcemy, żeby było tak tam, jak jest, czyli no tak jak jest i niech to będzie jeszcze 100 lat, a mieszkańcy się zadłużą i wykupią te grunty. Ale gdzieś tam jakbym mógł tutaj podejrzewać prezydenta o tak niecny zamiar, że on chce, żeby tam zostało tak, jak jest. Nie. Prezydent daje taką bonifikatę, żeby generalnie mieszkańcy tych działek nie wykupili, ale już postarał się o to, żeby chcieli się stamtąd wyprowadzić. Właśnie wczoraj mieszkańcy otrzymali czynsze za te swoje domki, dlatego żałuję, że nie było tutaj zdjęć tych domków, po 1000 zł czynszu miesięcznie będą od wczoraj płacili za domki, które praktycznie sami postawili, sami doprowadzili do uznania nierzadko samowoli budowlanej za legalne budowle. W tej chwili czynsze będą oscylowały w granicy 1000 zł. Co to znaczy? To znaczy to, że mieszkańcy, nie mogąc wykupić, mając tak wysokie czynsze, a mieszkają w domkach, które muszą sami ogrzewać jakimiś tam piecami na węgiel czy na koks, gdzie podłoga jest bezpośrednio położona na ziemi, no będą chcieli, jak miasto im zaproponuje, jakieś inne budynki się wyprowadzić. A więc tak naprawdę ta uchwała ma realizować chyba trochę inny cel niż cel, który 8 lat temu przyświecał Komisji Gospodarki Komunalnej. I być może rzeczywiście prezydent doprowadzi do zmiany widoku tego osiedla nawet szybciej, niż by to było w formie ewolucji realizowanej przez mieszkańców, ponieważ wiemy, że deweloperzy dość szybko budują i ci, którzy kupią te działki od miasta, szybko budują. Jest jeszcze jedna sprawa, która mnie zastanawia przy tej uchwale. Otóż wszelkie uchwały, które do tej pory podejmowaliśmy w tym celu, w celu uwłaszczania mieszkańców, bo chociażby zamiana wieczystej dzierżawy dla spółdzielców 95%, czy ta uchwała, która przed chwilą została podjęta, te uchwały wszystkie mają bonifikaty zależne od okresu zamieszkiwania. Czyli im dłużej ktoś mieszka, im dłużej płacił miastu, tym ma większą bonifikatę. W uchwale, którą zaproponował pan prezydent, nie widzę rozwiązania, które by różnicowało mieszkańców pod względem mieszkania. A więc ci, którzy mieszkają tam od przedwojny, będą mieli taką samą zniżkę jak ci, którzy na przykład jutro zawrą umowę z ZKZL-em na domek na Sarmackiej. Jak, przepraszam, nie ma takiej możliwości. To czas proszę już pokazać mi, panie prezydencie, gdzie jest zapis w uchwale, że taka zniżka nie będzie przysługiwała komuś, kto jutro zawsze umowę na Sarmackiej. Proszę mi to pokazać.
Już przekroczyliśmy czas wypowiedzi.
Dobrze, to ja już kończąc. No przepraszam bardzo. W uchwale zniżka przysługuje każdemu. To zostawmy to, że jutro ktoś zawrze umowę. Rok temu zawarł umowę, 2 lata temu zawarł umowę, 5 lat temu zawarł umowę, 40 lat temu zawarł umowę i przysługuje mu taka sama bonifikata. Stąd ja tylko już kończąc proponuję uchwałę, znaczy są dwie możliwości. Znaczy ja proponuję dzisiaj po prostu uznać mieszkańców Sarmackiej i tych wszystkich domków jednorodzinnych jako tych również najemców lokali w kamienicach. Pamiętajmy, że sprzedawaliśmy w kamienicach mieszkania za 1 000 000 zł, 800 tysięcy z bonifikatą 90% i jakoś nikt się wówczas nie zastanawiał, czy miasto na tym traci i ile. Tutaj wartość nakładów w przypadku chociażby Sarmackiej jest zerowa. Tutaj jedyne, co ma wartość, to jest ta działka. I teraz jest kwestia od państwa oczywiście, czy będziemy szli tą drogą, czy nie będziemy szli tą drogą. Ja składam poprawkę, która zmienia ten projekt uchwały i daje takie same bonifikaty, jakie są przy sprzedaży lokali wielorodzinnych, bo uważam, że tutaj nie ma żadnej różnicy, a jedyną wartość ma działka. Tam w przypadku kamienic to wartość ma mieszkanie, a nie grunt. Tak? Ale wartość liczbowa mieszkania czy tej działki jest podobna. I teraz kwestia państwa sumienia, państwa głosowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zgłoszony jest pan prezydent, ale jeśli można, ja najpierw udzielę głosu mieszkańcom, którzy zgłosili się do wypowiedzi. Zgłosili się państwo, panie Elżbieta Skrzypczyńska, pani Lidia Ruta i pani Małgorzata Borowa. I w tej kolejności proszę panie o zabieranie głosu. Proszę pamiętać też, że limit 7-minutowy wszystkich obowiązuje.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, państwo posłowie i panowie prezydentowie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj spotykam panów prezydentów, bo od lutego Usiłuję się spotkać z panami i niestety bezskutecznie. Pisma nie pomagają, telefony nieodbierane, więc mam dzisiaj okazję panom powiedzieć, że my mieszkańcy czujemy się po prostu oszukani. My za państwa wykonaliśmy 9 lat pracy, doprowadziliśmy do podziału, do tego, że są porządne drogi, poprzesuwaliśmy płoty. 77 lat, panie prezydencie, my to utrzymujemy. My nie jesteśmy porównywalni do tego, co pan puszczał na slajdach. Nasze osiedle jest specyficzne. Powstało w 1933 roku rękami naszych dziadków i moich rodziców. Ja sama pomagałam przy budowie w 1967 roku cegły nosić, a wiecie skąd? Z Fortów Poznańskich. A wy chcecie nas upodlić? Co wy chcecie z nami zrobić? Zapewnienia, ja już nie wytrzymuję nerwowo, ja całą noc nie przespałam. Zapewnienia 90% zniżki we wszystkich pismach, które kierowali do nas, nas zwodzili, załatwialiśmy nadzory budowlane. Proszę państwa, to nie są łzy z mojego, to są łzy mojej niemocy, po prostu mojej niemocy. I ja nie wiem, myślałam, że jestem taka słaba, myślałam, że do końca wytrzymam, ale się naprawdę poddałam, panie prezydencie, co pan chce z nami zrobić? Ja wczoraj przychodzę do domu, 1000 zł czynszu, bo w piątek zaczynam tą wojnę i to jest czynsz, proszę państwa, samych metrów, z zimną wodą. Muszę zapłacić za gaz, za kanalizę, muszę zapłacić dużo pieniędzy za prąd, bo ja nie mam ciepłej wody z cieplika. O telefony walczyliśmy 18 lat. My sfinansowaliśmy linię telefoniczną, żeby nam telefony pociągli. W jakim liście mi przyszło żyć, panie prezydencie? Ja się w tej chwili do pana w ten sposób już zwracam. Naprawdę. To po prostu, co wy robicie z nami ludźmi, jeszcze to się nie mieści w głowie. W 2008 roku każecie nam składać wnioski, bo się państwo załapujecie. Profesor Szewczyk wydaje opinię, załapujecie się na wszystkie bonifikaty. Będziecie działać. My tam chcemy działać, dajcie nam tą okazję. My chcemy tam budować domy i zacząć żyć jak ludzie. My włożyliśmy setki tysięcy, żeby żyć jak ludzie. Proszę przyjechać i zobaczyć. Są ruiny, bo są, gdzie ludzie nie ryzykowali, bo się bali. Ale są domy, w które włożyliśmy setki tysięcy, żeby mieszkać po ludzku. Bez złotówki jednej z miasta przez 70 lat. A wy, panowie radni, młodzi jesteście, patrzycie i mówicie, przyszła i ona chce za darmo. Ona nie chce za darmo. Ona to tam naprawdę włożyła i wypracowała. I tak jak wszyscy mieszkańcy, nas jest dzisiaj bardzo mało. Moje łzy się pokulały niepotrzebnie, bo próbowałam się powstrzymać, ale już nie dałam rady. Ci mieszkańcy, którzy przyszli ze mną, to jest garstka. Bo to by się działo tak szybko i tak prędko, że nie byliśmy w stanie, żeby wszyscy mogli wziąć wolne na dzień dzisiejszy i żeby państwo ich tutaj zobaczyli. W tej chwili oddaję to do państwa sumienia, bo my was wybraliśmy, państwo radni. Wy jednym takim kliknięciem w waszym internecie decydujecie o losach tych ludzi, którzy naprawdę przeszli tam ciężką szkołę życia. Na pewno żaden z was młodych takiej nie przejdzie. I mieszka tam piąte pokolenie, więc proszę wziąć, panowie prezydenci, to pod uwagę. I to, co mówił pan Michał Grześ, ja nie wiem, czy pan prezydent chce długi Poznania odrobić sprzedając Sarmacką, bo ja już w tej chwili nie wiem, czy tam jest złoto pod tą ziemią i chcecie państwo kopalnię ułożyć. O ten kawałek tej ziemi, którą my władamy 70 lat, taka wojna. To naprawdę już przechodzi wszelkie pojęcie. Miejcie litość nad ludźmi, którzy w Poznaniu mieszkają i chcą dla niego działać. My mamy uciekać stąd, gdzie nas chcecie, w kontenery wpakować? A przy takim czynszu to mnie pan prezydent kładzie na kolana. Ja mam 2000 miesięcznie na utrzymanie budynku. A śmieszne to jest jeszcze to, że dostałam to wczoraj, jak przyszłam z komisji, a płacić mam od 1 kwietnia, a koleżanka dostała, że ma płacić już od 1 marca, a dostała wczoraj. Tak się robi z ludźmi w mieście Poznaniu? Ja w komputer wchodzę i wszystkie inne miasta sprzedają za 5%, 10% wartości 15%, a tutaj co? Bydgoszcz za 2% chciała sprzedawać, radni przegłosowali, że za 5%. Ja nie wiem, czy ten nasz teren jest złoty. Naprawdę nie wiem, gdzie już jest rzecz pogrzebana, bo i panowie prezydenci, powiedzcie sami, przyrzekliście, ku czemu te prace 9-letnie służyły? 9 lat, takie teczki papierów nagromadzone, nadzory budowlane, inspektoraty i co tylko. I tak jak pan Michał mówił, my wykonywaliśmy tą pracę sami. Czy naprawdę musi tu przyjść naród, żeby wam, panowie, uświadomić, żebyście się przyjrzeli sytuacji? Pan dyrektor tak chętnie tam rzucał takie jakieś działeczki. Ja nawet nie wiem, kiedy to powstało, w którym roku. Niech pan dyrektor udokumentuje to, w którym roku to powstało.
czy to powstało na zasadzie takich ogródków jak nasze w 77 lat temu. Bo ja nie wiem, może to było podzielone 40 lat temu i ktoś ma już zaklepane. Co dalej? Jeszcze jeden przypadek tylko powiem i już nie będę więcej się rozgadywała. Pan prezydent mówi, że podzielone działki. Dopytujemy się miasta od wielu lat i zawsze milczeliśmy, bo nie chcieliśmy robić wojny. Jest, proszę Państwa, pole gołe, gdzie już domów nie ma i jest rozwalone. Ja mogę tą mapę dać do wyglądu. Nie było tam nic przez szereg lat, bo te domy były rozebrane, jak powstawały osiedla, okazało się, że niepotrzebnie, ale teren pusty został. W ubiegłym roku pan Michał był ze mną, bo ja go specjalnie zawołałam, żeby przyjechał zobaczyć. Ogrodzona działka z kamieniami granicznymi, z furtką na kłódkę, zamkniętą i nam się mówi, że ten kawałek jest ogrodzony, żeby śmieci ludzie nie rzucali, ale cały kawał, hektar jest pusty. I jest takich działek kilka, panie prezydencie, które mamy na oku i one są pozamykane na kłódki, są takie same płoty. W tej chwili już mówimy wszystko, bo to jest nasze być albo nie być po 77 latach, piąte pokolenie. Dziękuję Państwu bardzo. Jak będziecie tą kartą właśnie przejeżdżać, to pomyślcie o tym, co teraz powiedziałam, bo to już jest po prostu 9 lat przedstawionych Wam w bardzo krótkim opisie. Ja jestem do dyspozycji, nie zawracaliśmy Państwu głowy, bo nie było takiej potrzeby, ale z tą uchwałą absolutnie się nie zgadzamy. Absolutnie. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie.
Dziękuję bardzo. Pani Lidia Ruta.
Dzień dobry, szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja nie będę, postaram się opanować emocje. Chciałam tylko państwu zwrócić uwagę na to, że to nie jest pusty plac. Ja wiem, że najłatwiej byłoby nas pozamiatać na szufelkę i wystawić poza obręb miasta. Wszystkim by to pasowało. Albo prawie wszystkim. Nam niestety nie pasuje, to jest nasza, naszych dziadów i naszych ojców, ojcowizna, krew i pot. Tam są naprawdę tyle włożonych emocji i pracy, że tego nie można tak pozamiatać. Tu są cyferki, ale my mówimy teraz o ludziach. Te 90%, które nam, tak jak wszystkim niby mieszkańcom innym, przysługuje, to jest kwota, którą jesteśmy w stanie zapłacić. Tam jest przekrój ludzi bardzo różnych. My się musimy zadłużyć po to, żeby to wykupić i na skąd weźmiemy pieniądze na to, żeby te wszystkie domy doprowadzić do takiego stanu, które będą zadowalały nas, mieszkańców i całe miasto. My nie chcemy być poznańcami drugiej kategorii, a tacy w tej chwili się czujemy. My jesteśmy naprawdę traktowani jak druga kategoria poznaniaków. Ja chcę być dumna, że jestem poznaniakiem, a nie osobą, która jest spychana na margines. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I poproszę o zabranie głosu panią Małgorzatę Borową.
Dzień dobry wszystkim państwu. Właściwie moje poprzedniczki powiedziały już wszystko. Ja tylko dodam tyle, że chciałabym tylko zapytać, czy te pozostałe działki puste pójdą na przetarg, bo to, co teraz widzimy, to obawiamy się, że tak nie jest. I jeszcze jedno. Mój ojciec wybudował ten dom 60 lat temu. I ja teraz nie wiem, jaki jest mój status. Nie mogłam uzyskać własności z artykułu 207. Nie rozumiem. Widzę, że wszystkie działania miasta zmierzają ku temu, ażebyśmy nie mogli tego wykupić. Nikt z nas. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie pana prezydenta Grobelnego, a już teraz powiem, że chciałem zaproponować, ponieważ jest czas, kiedy powinniśmy ogłosić przerwę, że po wypowiedziach panów prezydentów ogłoszę tą przerwę, dobrze? Także pan prezydent Ryszard Grobelny.
Szanowni Państwo, ja być może rozumiem napięcie, dyskutujemy o ważnej rzeczy dla poszczególnych osób, natomiast chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że intencją naszą w tej uchwale było to, żeby te dwie ulgi się sumowały, dlatego w tej chwili zaproponujemy autopoprawkę taką, żeby nie było tutaj żadnej wątpliwości, dlatego że taka była intencja i z taką intencją ta uchwała była przygotowywana. I oczywiście też mogę bardzo jednoznacznie zadeklarować, że wszelkie nieruchomości, które są w tej chwili puste, zgodnie z przepisami, będą sprzedawane tylko i wyłącznie w drodze przetargowej. Innej możliwości prawnej nie ma i nie ma również jakichkolwiek innych zamiarów, innego trybu sprzedaży tych nieruchomości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, projekt został Państwu przedłożony w paragrafie 4 w ustępie 2. Na samym końcu będzie nie kropka, tylko przecinek i będzie dopisane od ceny sprzedaży nieruchomości, tak żeby nie było żadnej wątpliwości, od czego te 20% ma być naliczone. Czyli sumarycznie w momencie nabycia nieruchomości jednorazowej zapłaty jest 60% bonifikaty. Natomiast tutaj, Szanowni Państwo, padały głosy dotyczące naliczenia czynszu. Trzeba powiedzieć w ten sposób, że nie można nabyć nieruchomości od miasta Poznania, jeśli chodzi o lokale mieszkalne, nie mając umowy najmu. I Państwo muszą wejść w tryb, który wynika z przepisów prawa, czyli muszą być najemcami, aby mogli nabyć nieruchomość komunalną, no w tym przypadku lokalu w budynku jednolokalowym. W związku z tym właśnie te umowy dopiero teraz są zawierane, tak aby Państwo mogli spełnić przesłanki wynikające z przepisów ustawy i mają oczywiście naliczany czynsz komunalny, nie inny, tylko wynikający z uchwał wcześniej podjętych. Więc w tym sensie oczywiście tutaj chciałem przedstawić informację Wysokiej Radzie. Natomiast niewątpliwie panie mają rację, że chodziły za tym tematem i to jest oczywiste. Natomiast nie mogę przyjąć takiej informacji, jaka padła tutaj z mównicy, że tylko i wyłącznie panie to zrobiły. Nie. Także moi współpracownicy pracowali nad tym tematem, zarówno Zarząd Dróg Miejskich, jak i ZKZL i owszem, dzięki mieszkańcom, ale i także pracownikom obu zakładów jest możliwość zbywania tych nieruchomości. Te nieruchomości są przygotowane do zbycia. Natomiast, Szanowni Państwo, w międzyczasie oczywiście powstało wiele samowoli budowlanych na tych nieruchomościach i te samowole budowlane, które powstały, one powstały z przyczyny mieszkańców, a nie ZKZL-u. Te samowole, które tam powstały, musiały być uznane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W związku z tym mieszkańcy zabiegali o, właściwie można było powiedzieć, uznanie tych nakładów przez prawo budowlane i też w wielu przypadkach już to się udało zrobić. Więc trzeba też pamiętać o tym, jaki jest stan faktyczny i jaka jest prawda przy tej dyskusji. Nie wątpię, rzeczywiście mieszkańcy wiele wysiłku zrobili, ale nie tylko. Także ZKZL, także ZDM. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ogłaszam w tej chwili przerwę do godziny 12:20. O godzinie 12:10 odbędzie się spotkanie Komisji Bezpieczeństwa w sali numer 9.